Dzień dobry, przy mikrofonie Jakub Dymek
i Marcin Giełzak, a to jest podcast Dwie Lewe Ręce. A dziś naszym gościem jest Zbigniew Parafianowicz, którego przedstawiam jedynie przez kurtuazję, bo jest to dziennikarz, publicysta, reportażysta powszechnie znany. Chociażby w naszym programie omawialiśmy jego niedawno wydaną książkę Polska na wojnie. Dla przypomnienia nadmienię, że to jego kolejna książka na tematy ukraińskie. Wcześniej była praca Wilki żyją poza prawem, jak Janukowicz przegrał Ukrainę oraz kryształowy fortepian zdrady i zwycięstwa Petra Poroszenki. Większość z was może kojarzyć Zbigniewa Parafianowicza również z jego podcastu Raport Międzynarodowy, który prowadzi razem z Witoldem Juraszem. Więc Zbigniewie, niezwykle się cieszymy, że przyjąłeś to zaproszenie i witaj w programie Dwie Lewe Ręce.
Cześć Kuba, cześć Marcin. Ja tylko dodam jeszcze dla porządku, że książkę o Poroszence i o Janukowyczu napisałem wspólnie z Michałem Potockim, który jest współautorem, także to chciałbym podkreślić.
Tak jest.
Przy współautorach jesteśmy, to trzeba powiedzieć, że nie ma dzisiaj z nami Witka Jurasza, któremu życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, bo z tego powodu, że zmogła go choroba, nie dołączył do tej rozmowy, ale tak jak Witka z nami, tak jak znam was obu panowie, to będzie okazja, żeby to nadrobić i spotkać się w pełnym, szerokim składzie jeszcze na antenie jednego z naszych programów.
Zgadza się, na to się szykujemy. Witek bardzo przeżywał, czekał na ten odcinek, ale tak, od rana dzisiaj forma mu spadała, także pozdrawiamy go, życzymy mu powrotu do zdrowia jak najszybszego.
Właśnie, to słuchacze co najmniej dwóch programów już odczują nieobecność Witka, więc czym prędzej oby do zdrowia i do formy wrócił. A że jest silnym chłopem, jak go znam, to będzie to raczej krótka i intensywna rekonwalescencja. Chciałbym zacząć od pytania, które chodziło mi po głowie już kiedy rozmawialiśmy o twojej książce podczas jej warszawskiej premiery. Bardzo fajne zresztą było to spotkanie. O naszych krajowych ekspertów i to, czy Polska jest jakoś predestynowana, żeby być takim hubem wiedzy o wschodzie. Bo wiesz, od kiedy jestem dziennikarzem, od kiedy jestem dorosłym, świadomym, interesującym się polityką człowiekiem, to cały czas słyszę, że my w Polsce ten wschód rozumiemy lepiej. Znamy się na Rosji, Białorusi, Ukrainie lepiej niż nasi zachodni partnerzy, że mamy jakiś gen rozumienia, dzięki któremu powinniśmy być rozgrywającym w sprawach wschodnich, na pewno w Europie, a może i na świecie. Powiedz, z twojej perspektywy, kogoś, kto porozmawiał niemało i z decydentami, i sam jest przecież ekspertem od tej tematyki, ale i liznął trochę zakulisowej wiedzy i trochę tego twardego chleba polskiego wschodoznawstwa też ugryzł. Wierzyć w to, czy pożegnać się z tym mitem, że nasza polska wiedza, zrozumienie i rozpoznanie wschodu każe nam być ekspertami i światowym hubem od wschodu właśnie?
Jestem świeżo oglądam sukcesywnie, staram się oglądać serial 1670 i to nasze zrozumienie wschodu jest mniej więcej takie jak zrozumienie innowierców czy chłopów przez głównego bohatera tego serialu. To jest rzeczywiście bardzo taki niekorzystny mit, który wiele rzeczy utrudnia, bo on... Takie poczucie tego, że jesteśmy do czegoś predestynowani, że ta bliskość językowa, pozorna bliskość językowa, czy też pozorne zrozumienie czegoś, co zbiorczo jest określane mianem wschodu, zresztą też to zbiorcze określenie wschód, ono jest zgubne, a to pozorne poczucie bliskości, ono nie daje nam żadnych przewag. To nam się wydaje, że tutaj przez granicę bliskość do Białorusi czy Ukrainy jakoś umożliwia nam zbieranie większej liczby danych. No to jest nieprawda. Wystarczy porównać budżety niemieckich fundacji, które działają na Ukrainie, przeznaczają granty na uprawianie tej polityki public diplomacy na Ukrainie. One są wielokrotnie wyższe niż budżet jednej fundacji jest wielokrotnie wyższy niż łączne budżety redakcji i fundacji polskich, które działają na Ukrainie. Ja pamiętam wiele sytuacji, w których na przykład spotykałem się z politykiem, czy z ekspertem, czy z wojskowym, czy z kimś ze służb ukraińskich i gdzieś tam mijałem się po prostu w tych w knajpach, czy w miejscach, czy w Radzie Najwyższej, czy w jakichś instytucjach rządowych ukraińskich. z asystentami na przykład posłów do Bundestagu, to polega mniej więcej na tym, że na przykład poseł francuski czy niemiecki zatrudnia, interesujący się Ukrainą czy Białorusią, zatrudnia cały sztab ludzi, który po prostu wykonuje mu robotę. Wyjeżdża tam, robi research, spotyka się, jakiś networking uprawia, zbiera te informacje, dane, co powoduje, że my nie mamy, nie jesteśmy w sytuacji przewagi. I to, że, bo czasami ta nasza przewaga jest definiowana przez pryzmat tej rzekomej pomyłki Niemiec w stosunku polityki do Rosji. Warto pamiętać o tym, że z perspektywy Berlina Niemcy nie pomylili się, kupując tanie surowce od Rosjan przez dwie dekady. Oczywiście gdzieś tam finalnie zakładali naiwnie, że Steinmeier zakładał naiwnie, szczególnie Steinmeier, czyli architekt tej polityki wschodniej z czasów Schrödera, zakładał, że poprzez biznes i prawo uda się ucywilizować w politykę rosyjską. No ale tak naprawdę celem podstawowym w tej Ostpolitik niemieckiej wobec Rosji było kupowanie tanich surowców, co się udawało. I z perspektywy niemieckiej to był projekt jak najbardziej udany i skalibrowany. Także to nie jest tak, że Niemcy się pomylili na wschodzie. Okej, no pomylili się co do tego, że próbowali przekonywać cały Zachód, że Putin nie jest agresywny, ale nie pomylili się w swoich rachubach i rachunkach w kwestii cen gazu, który kupowali od Rosjan, czy ropy, która powodowała, że wytwarzanie produktów przez Niemcy jako państwo eksportowe było tanie, konkurencyjne i pozwalało budować pewien model rozwojowy państwa niemieckiego przez co najmniej dwie dekady. Także w tym sensie mówienie o Polakach czy Europie Środkowej jako tych, którzy rozumieją Ukrainę, Białoruś, Rosję, Gruzję, jest nieporozumieniem. To jest coś, co prowadzi nas na manowce. To jest mniej więcej coś takiego jak próba mówienia o państwach byłej Jugosławii, na przykład porównywanie Serbów i Chorwatów, ich bliskość, dlatego że te języki pozornie są blisko, są zapisywane oczywiście innym alfabetem, serbski jest zapisywany cyrylicą, chorwacki jest łacinką zapisywany. Różnią się tak naprawdę tylko niektóre słowa w obydwu językach, ale tak naprawdę pomiędzy obydwoma narodami jest przepaść i polityczna, i pewnych orientacji geopolitycznych, i spoglądania na rzeczywistość. I właśnie ta pozorna bliskość, to było za mało, żeby ich łączyć, a wystarczająco dużo, żeby ich podzielić do krwawej wojny domowej z pierwszej połowy lat 90. Także ja bym raczej uciekał od takiego poczucia, że fakt położenia geograficznego czy graniczenie z Białorusią, Ukrainą i częściowo z obwodem kaliningradzkim daje nam jakieś przewagi konkurencyjne nad państwami Zachodu. To jest tak, że okej, elity polityczne, francuskie czy niemieckie, gdzieś tam na końcu błędnie zakładały, że Putin nie jest agresywnym hazardzistą zdolnym do wywołania wojny, ale co do zasady ja mam wrażenie, że to głębokie państwo, które nie do końca może było w stanie przekonać tych przywódców do pewnej specyfiki Rosji, przede wszystkim Rosji, to głębokie państwo mam wrażenie doskonale rozumiało, z kim ma do czynienia i to, jak Rosja wygląda, jak działa, czy też szerzej, ten wschód taki mityczny, który jest taką jedną kategorią polityczną po prostu opisującą państwa byłego ZSRR. Polska i my jako społeczeństwo, jako naród nie mamy żadnych przewag konkurencyjnych, które mogłyby powodować, że mamy się czuć szczególnie w tym temacie. To jest pułapka poznawcza. No, tak jak mówiłem, to prowadzi na manowce.
Ja mogę tylko podbić to, co stwierdziłeś na temat głębokiego państwa na przykładzie, który znam trochę lepiej, czyli francuskim. Dziennikarka Le Monde, Isabella Serre, napisała całą książkę o tym, jak francuskie głębokie państwo starało się przekonać Macrona, że jego polityka jest błędna, tylko on miał takie podejście, że jak wojskowy czy dyplomata mówił mu, jak wygląda rosyjska rzeczywistość, on go wyrzucał za drzwi. No, i twierdził, że chce rozmawiać z tymi, którzy chcą działać, którzy chcą coś zmieniać, a nie z tymi, którzy klepią te same schematy, że Rosja jest agresywna, że jest problemem, bo on chce Rosję otwierać i chce robić na tym wielką politykę. Czyli jakby głębokie państwo nie zawiodło, zawiódł człowiek. I to niestety ten człowiek jest prezydentem bądź kanclerzem, bądź ministrem spraw zagranicznych. Z drugiej strony też ci sami ludzie potrafili tą politykę zmienić, ale to, co powiedziałeś, naprowadza mnie na rzecz niezwykle ciekawą, mianowicie może tak być, że prezydent, premier, czy minister, czy generał, czy ambasador popełniają błąd, ale system działa i jest zdolny do autokorekty. U nas system ewidentnie nie działa. I teraz pytanie, z czego to wynika twoim zdaniem? Dajesz przykład tych chociażby Niemców, którzy umieją sobie wychodzić te kontakty na Ukrainie, inwestować w te fundacje. Dlaczego my tych rzeczy nie robimy? Zakładam, że to nie jest problem tego czy tamtego polityka, bo zmieniłaby się ekipa i zmieniłby się nasz modus operandi. On się nie zmienia od 30 lat.
No nie zmienia się od 30 lat. Ja wiem, że wy bardzo krytycznie podchodzicie do jakości państwa polskiego i pewnej takiej proceduralności, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa polskiego, ale ja tutaj mam bardziej wyrozumiały pogląd na tą sprawę, który odnosi się jednak mimo wszystko do krótkotrwałości istnienia czegoś takiego jak nowoczesne państwo polskie. Czasami mówimy o praworządności państwa polskiego. Ja mam wrażenie, że Polska nigdy państwem praworządnym nie była. Polska była państwem aspirującym do praworządności, aspirującym do tego, żeby mieć efektywne prawo konstytucyjne. To, że tego prawa nigdy nie było, no widzimy teraz, po tym jak na kolejne miny są wprowadzane poszczególne sektory państwa. I to samo dotyczy, nie ma powodu, żeby uważać, że te niedopaństwo, to jest określenie, którego Putin używał w odniesieniu do Ukrainy, niedopaństwo, czy też państwo niezaistniałe, ono też było jakimś tam doświadczeniem Polski, przełomu lat 80. i 90. To jest moment, w którym no, 89 rok, okrągły stół, to jest moment, w którym Polska wychodzi z komunizmu jako państwo fantomowe, państwo półupadłe, czy też upadające, żeby użyć nie używać trybu dokonanego, bo to był raczej kierunek w stronę pozytywną niż w stronę upadku, tak jak, nie wiem, no, na przykład Republika Środkowoafrykańska, ale mimo wszystko 3 dekady to jest niewiele. Jeśli chodzi o budowanie efektywnych struktur, czy to dyplomatycznych, wywiadowczych, analitycznych i tutaj nawet patrząc na to, jak Niemcy zachodnie próbują wchłaniać dawne NRD do tworzyć z tego jeden organizm federalny, który może efektywnie zafunkcjonować, no to też pokazuje, że mimo tego, że FN był znacznie bardziej zasobnym państwem, gromadził fundusze na wchłonięcie NRD-owa kiedyś w swój skład, no to też nie przebiega to tak harmonijnie, jakby mogło przebiegać. Także ja jestem o tyle wyrozumiały, że staram się po prostu dostrzegać jednak ten krótki czas, który upłynął od upadku komunizmu, to są ledwie 3 dekady i to jest jednak za mało, żeby mówić o budowaniu efektywnego, nowoczesnego, nowego państwa. To przecież co najmniej 1 dekada upłynęła na jakiejś próbie uwłaszczania się nomenklaturowych elit, które gdzieś tam szukały porozumienia z nowymi elitami solidarnościowymi. Co najmniej przez tą pierwszą dekadę nie myślano w zasadzie nawet o budowaniu czegoś takiego jak nowoczesne instytucje, które zajmują się bezpieczeństwem czy dyplomacją. No, tak naprawdę MSZ do dzisiaj jest urzędem, taką studnią bez dna, do której można wrzucić każdy pomysł i on tam po prostu ugrzęźnie. To jest instytucja, która jest opisywana przez moich rozmówców w książce o Ukrainie jako instytucja, w której prowadzi się ciągłe wojny o gumki, ołówki i temperówki. No to jest, to są 3 dekady i to jest ciągle za mało czasu, żeby mówić o próbie stworzenia czegoś w miarę wydajnego i efektywnego, no i stąd tyle tej improwizacji. No to jest sytuacja, to Amerykanie porównują, jak porównują Rosję do Stanów Zjednoczonych, to używają tego określenia, że polityka używa tego określenia, że Rosja jest słabym państwem z silnym przywódcą, a Stany Zjednoczone są w miarę silnym państwem ze słabymi często przywódcami, którzy po prostu mogą funkcjonować w tym państwie i nie krzywdzić interesów tego państwa z racji tego, że istnieją odpowiednio dostosowane instytucje do tego, żeby tym całym procesem zarządzać. Polska na tym etapie nie jest. ale zdaje się, że też żeby nie zostawiać tego w kompletnym pesymizmie, no zmierzamy raczej w kierunku gdzieś tam budowania czegoś w miarę efektywnego, czego przykładem są no chociażby procedury latania przez VIP-ów samolotami rządowymi. No mieliśmy 10 kwietnia, potem mimo wszystko zmieniono radykalnie procedury poruszania się samolotami przez najważniejsze osoby w państwie. W końcu wymieniono flotę maszyn, którymi latają VIP-y. Także gdzieś, czy nawet obserwując modernizację armii, widać pewne wyspy w zmian pozytywnych. Także to są ledwie 3 dekady od upadku komunizmu i chyba w tym sensie jestem bardziej wyrozumiały dla tej niedopaństwowości ciągle w niektórych obszarach.
Wiesz co, przyjmuję twoją krytykę, a co więcej się w jakimś wymiarze z nią zgadzam, ponieważ masz rację. Jest taka pokusa, żeby wszystko w Polsce tłumaczyć słabością państwa lub nieufnością do tegoż państwa i tym sposobem na skróty załatwiać sobie każdy możliwy temat. Wystarczy powiedzieć jedną z tych dwóch rzeczy, że w Polsce państwo jest słabe, albo że ludzie temu państwu nie ufają i tym samym nie trzeba o niczym rozprawiać, bo to jest niejako teoria, która tłumaczy się sama przez się. Tu pełna zgoda. Natomiast ostrze mojej krytyki chyba, szczególnie po lekturze twojej książki, nie było wymierzone w państwo polskie jako takie, że ono jest wiecznie dysfunkcyjne, słabe czy nieudolne, ale raczej, bo tak czytam to, co napisałeś, w pewną pychę polskich elit, które uważają, i to jest moje drugie pytanie o stosunek, było o wschód, teraz będzie o zachód, które uważają, że są w jakiś sposób bardziej przenikliwe, mądre, odważne też, niż ci zgnuśniali politycy na Zachodzie, ale z drugiej strony, gdy widzą, że ci politycy na Zachodzie osiągają realne korzyści dla swoich państw, to nie umieją sobie tego dysonansu zredukować i odpowiedzieć na pytanie dlaczego. Znaczy, jak to jest, że wszyscy dookoła nas durni, niemoralni i tchórzliwi, ale w jakiś sposób doszli do tego poziomu zamożności, sprawczości państwa, czy wpływu na sprawy globalne, do jakiego doszli.
I nawet na Ukrainie nas ograli.
I do tego teraz zmierzam, bo zapytałem cię, jak trochę patrzymy na wschodnią stronę naszej granicy, teraz na zasadzie analogii chciałbym cię zapytać zatem, jak te, twoim zdaniem, elity polskiego państwa, także głębokiego państwa, realnie patrzą na Zachód, ile jest w tym kompleksów, a ile trzeźwej oceny?
No tak, to rzeczywiście to jest jakiś taki miks kompleksów wyższości i niższości jednocześnie. To jest doświadczenie, mam wrażenie, wspólne dla całej Europy Środkowej, bo jak pojedziesz do Bukaresztu, no to też twoi rozmówcy będą cię zapewniać, że są potomkami Rzymian i tak naprawdę to jest sfera wpływów łaciny i wszyscy to mówią po francusku i w ogóle Cioran.
I to jest prawdziwa Europa.
Tak, są znawcami po prostu tego takiego...
Wśród tej słowiańskiej dziczy. To
tak.
To jest wyspa cywilizacji.
Tak jest. Są, to co prawda przez wiele wieków co najmniej 30% wpływu w języku rumuńskim to jest słowiańszczyzna, no ale okej. Okay. To z tym samym doświadczeniem się zetkniemy. Właśnie kompleksów wyższości i niższości jednocześnie. Budowania łuku triumfalnego gdzieś tam w dzielnicy Aviatorilor. Bukareszteńskiej, a z drugiej strony mówienia o tym Bukareszcie jako Paryżu Południa, a z drugiej strony wstydu z tego powodu, że w niedzielę po południu do Bukaresztu ciągnęły jeszcze 10 lat temu dacie wyładowane jajkami, połową świniaka na dachu i ta mieszczańskość była taka nie do końca jeszcze dopełniona. I tu też mamy, muszę znowu odwołać się do tego serialu 1670, gdzie jest właśnie ten konflikt i to wieczne napięcie pomiędzy sąsiadem, który bardziej rozumie konieczność modernizacji, od Sarmaty, który woli pozostawać w tym swoim poczuciu w wyższości poczuciu bycia w prawdzie, czy też mieszczanina, który reprezentuje zgniliznę pewną, coś takiego nie do końca ciekawego. Też jesteśmy społeczeństwem i narodem, które No, ma na koncie niewielkie doświadczenia merkantylno-mieszczańskie. No, w tym sensie mylimy czasami pewne rytuały w stosunkach z Zachodem. Tak, to, że miłe słowo, którym ktoś na Zachodzie z polityków czy dyplomatów nas obdarza, niekoniecznie jest od razu zaproszeniem do utrzymywania bliskich stosunków politycznych, gospodarczych, czy do robienia korzystnych, radykalnie korzystnych dla Polski interesów. No to jest skaza tej polskiej polityki i polskiej dyplomacji, ale tu też patrząc na osi czasu widać ogromny postęp. Szczególnie ja jestem w ogóle zwolennikiem tezy, że elity polityczne, polskie elity polityczne, szczególnie liderzy polityczni, oni najszybciej nasiąkają zmian. Nie dziennikarze, intelektualiści, tak jakby czy przedstawiciele świata opinii, tylko właśnie politycy, którzy są na co dzień żyją z niedźwiedziem a nie obserwują niedźwiedzia, tak jak pisał Robert Krasowski, że to nie jest tak, jakbyśmy poszli na Pragę i obserwowali, jak kiedyś miś tam był sobie za fosą i rzucali mu chipsy, tylko polityk jest tym kimś, kto z tym niedźwiedziem żyje i może zostać podrapany, ugryziony, zjedzony, bierze udział w tej walce politycznej i z racji tego mam wrażenie, te elity polityczne, one najszybciej nasiąkają tą zmianą i to ta zmiana jest widoczna, to pozbywanie się tego takiego w kompleksu wobec Zachodu. No, oczywiście najwolniej to zachodzi w formacji, która niedawno straciła władzę, ale mimo wszystko to postępuje. To jest to zrozumienie, że mimo tego, że jesteśmy państwem peryferyjnym, to już jesteśmy częścią świata euroatlantyckiego, też gdzieś tam na tej osi czasu jest bardzo, bardzo widoczne, a najszybciej tą zmianą nasiąkają moim zdaniem elity polityczne.
No to was dwóch na mnie jednego, bo ja muszę wytrwać przy swoim krytykanstwie względem III Rzeczpospolitej, jej instytucji i obyczajów, bo powiem w ten sposób. Po pierwsze, 30 lat to jest epoka. Zobaczmy, ile w 30 lat zrobiła Japonia Meiji albo Niemcy Wilhelmińskie. I również mieliby mnóstwo argumentów, żeby wykazać, że wychodzą z wielowiekowego zapóźnienia, że przeżyły albo wojny domowe, albo obce napady, że tego się nie da po prostu zrobić od tak, a zrobiły niezwykle dużo. Natomiast przechodząc do pytania, czy zgodziłbyś się ze mną, że jednym z naszych problemów jest to, co moglibyśmy sobie nazwać kultem dyletanta? To znaczy, nie mamy tego, co według mnie bardzo celnie zdiagnozowałeś, jako taka mieszczańska solidność. Ktoś ma fach w ręku. Ktoś ma fach w ręku, który polega na tym, że jest tapicerem, ktoś ma fach w ręku, który polega na tym, że jest adwokatem, a ktoś ma fach w ręku, który polega na tym, że zna się na polityce wschodniej i się tym zajmuje i się w tym doskonali, i tym żyje i pokazuje na każdym kroku, że nieprzypadkowo zajmuje to miejsce, które zajmuje. Tymczasem u nas jest tak, że w dużej mierze delegujemy całą pracę intelektualną albo na funkcjonariuszy partyjnych, którzy się głównie zajmują tym, żeby wygrywać wybory i trzymać stołek, albo delegujemy ją na ludzi, którzy trafiają do różnych think tanków, gdzie pracują za pół darmo albo za darmo, albo jak się chce ściągnąć topowego specjalistę, który zna języki, bywał, zna ludzi, może pracował w wywiadzie, może pracował w biznesie, no i on teraz zarabia 13 tysięcy albo 23 tysiące, a mu się proponuje pracę za 3 tysiące, no to mówi, no przepraszam, ale ja z czegoś muszę utrzymać swoją rodzinę. No to się zapełnia te luki kadrowe pracownikami prowincjonalnych uniwersytetów, dla których to jest stawka do wzięcia. I czystego dyletantyzmu, że u nas chodzi o to, żeby powiedzieć anegdotę, rzucić błyskotliwą uwagę, pochwalić się, że się gdzieś było albo kogoś poznało, a z takiej niechęci do takiej normalnej, codziennej roboty po części nie wynika nasz problem z tym, że my na wschodzie nic nie umiemy załatwić.
No częściowo tak jest, nawet nie częściowo, tylko zdecydowanie. To jest przede wszystkim ta zasada, jakoś to będzie, czyli nie mówienie o konkrecie, raczej w środowisku uniwersytecko-analitycznym usłyszysz odpowiedź na makro pytanie dotyczące tego, kto wygra światowe starcie o supremację w perspektywie kolejnych 50 lat, ale raczej nie usłyszysz tego, kto jest najważniejszą osobą w otoczeniu szefa białoruskiego KGB i na kogo tam należy stawiać, żeby mieć informacje z tego KGB, czy jakąś wiedzę na temat perspektyw w resortach siłowych białoruskich. No to jest, to jest pewien problem braku takiego zejścia do szczegółu, takiego nieumiejętności nakreślenia map wpływów, person, z którymi należy rozmawiać, czy to też nie jest tak, że w państwie takich osób nie ma. No, weźmy na przykład takiego Cichockiego, który był ambasadorem w Kijowie. To jest jednak facet, który znał w zasadzie autentycznie w Kijowie wszystkich i wiedział, kto z kim, dlaczego i z kim warto rozmawiać, z kim nie, jakie są uwarunkowania, krótko mówiąc, w terenie. No ale on raczej reprezentuje mniejszość kadry dyplomatyczno-urzędniczej. On jest raczej wyjątkiem potwierdzającym regułę, a nie no, w jakimś standardem czy takim metrem SEF, który mógłby tutaj być punktem odniesienia. Ale no to tak, tutaj w ogóle w przypadku Polski, jeśli chodzi o świat analityki, to też z Witkiem wiele razy o tym rozmawialiśmy w naszym podcaście, że ta jakby piramida jest postawiona nie tak jak trzeba. To nie jest tak, że do tych think tanków idą ludzie, którzy właśnie mogą liczyć na godne wynagrodzenie i idą tam po zakończeniu swojej aktywnej fazy kariery, na przykład dyplomatycznej, wywiadowczej czy wojskowej. Tylko to są ludzie, którzy po prostu zaczynają od zera właśnie karierę jako analitycy i gdzieś tam część może liczyć w przyszłości, niewielka część, jakiś niewielki procent tych analityków może liczyć na nagrodę w postaci wysłania na placówkę, na powiedzmy radcę czy pierwszego sekretarza. No to tak nie powinno wyglądać, ale z drugiej strony mówimy o dyletanctwie. No i weźmy sobie za przykład supermocarstwo, jakim są Stany Zjednoczone. I co powiecie, panowie, o obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie? Pół roku temu Jake Sullivan mówił o tym, że na Bliskim Wschodzie jest no, najspokojniej od lat od 70. Po czym wybuchła wojna w Gazie, świat zastanawia się, czy nie dojdzie do rozlania się konfliktu na cały region, czy Iran nie będzie bombardowany. Blinken jeździ po Bliskim Wschodzie i mówi, że to jest rzeczywiście załamanie sytuacji bezpieczeństwa, że tak źle jeszcze nie było. I to dzieje się w ciągu 6 miesięcy. Taka sytuacja. Jak wytłumaczyć istnienie takiego stanu rzeczy w przypadku supermocarstwa, które przecież powinno wiedzieć najlepiej, ma największe budżety, najlepsze służby, najlepsze informacje, najlepsze systemy przejmowania danych ze smartfonów, to też jest jakaś forma jednak mimo wszystko dyletanctwa, braku.
Jestem w stanie na to pytanie
odpowiedzieć. Nie do państwa w odniesieniu do supermocarstwa.
Wiesz, to bardzo ironiczne, że poruszasz ten temat, bo właśnie dzisiaj skończyłem spisywać wywiad z świetnym amerykańskim analitykiem, który odpowiedział mi dokładnie na to pytanie, które stawiasz. Otóż on przekonywał, że to nie jest kwestia braku wiedzy eksperckiej albo braku funkcjonariuszy, którzy zajmują się tym regionem zawodowo, bo raczej jest ich nie za mało, a wręcz za dużo. Bliskim Wschodem zajmuje się masa ludzi w USA, bo całe pokolenie ludzi w tym kierunku wykształcono, prawda? Ale on mówi o przewrotnej tezie, to znaczy ci ludzie mają dość zaburzoną strukturę zachęt i nie mówią prawdy, ponieważ bardzo chcą wierzyć w przedzałożenia, których ich nauczono. Na przykład takie, że no, dopóki nie ma wielkiej trzeciej wojny światowej, to Ameryka wszystko robi dobrze. Nie warto bruździć swoim pryncypałom, nie warto mieszać za bardzo wody w garze i wkładać kija w szprychy. Tu wiele metafor można wymyślić, bo generalnie skoro ta administracja przyjęła taką taktykę, to trzeba tą taktykę realizować i zgadzać się ze swoimi szefami. A szefowie z kolei, tłumaczył mi ten analityk, no myślą trochę tak. Dopóki działa, to działa i nasze założenia się sprawdzają i sprawdzały się do 6 października. I z tego bierze się, i to jest fenomenalne, że przywołałeś ten niesławny tekst Jake'a Sullivana dla Foreign Affairs, bo dokładnie ten przykład pojawił się i w moim wywiadzie. Otóż mój rozmówca mówi mi, że dokładnie z tego biorą się takie pomyłki. To znaczy, jeżeli twoja teoria stosunków zagranicznych mówi, że dopóki nie ma trzeciej wojny światowej, to wszystko robisz dobrze, to będzie siłą rzeczy prowadziło do tego rodzaju wniosków. Przepraszam za wtręt, ale wydaje mi się, że warto było udzielić odpowiedzi na to pytanie trochę twoje retoryczne od kogoś, kto jest u źródła tego rodzaju, jak sądzę, wiedzy.
Tak, jasne, tylko no właśnie też to spójrzmy na jeszcze nie tylko na 7 października, na oś czasu i na inne pomyłki administracji, która uchodzi za sprawną w stosunkach międzynarodowych. Pamiętacie 2021 rok, sierpień, jak talibowie przejmowali Afganistan? To też była sytuacja, która w gruncie rzeczy jest niezrozumiała z punktu widzenia wiedzy, którą posiada państwo takie jak Stany Zjednoczone. Ten taki brak świadomości tego, że za chwilę ta władza w Afganistanie się zmieni. To jest też postrzegane przecież na świecie, ten taki nieumiejętność właściwej oceny sytuacji jest postrzegany jako zachęta właśnie do tego, żeby zaatakować Ukrainę. Na tej zasadzie, że Amerykanie źle oceniają sytuację, nie będą wspierali swojego sojusznika, pozwolą mu się ewakuować, wywiozą elity polityczne Ukrainy, tak jak wywieźli z Afganistanu elity polityczne, możemy uderzyć. Także mamy, może żyjemy po prostu w epoce wojen i dziadostwa państwowego, które jest powszechne po całości, no bo też dyktatury są dziadowskie. No, Rosja też jest dziadowska, jeśli chodzi o prowadzenie wojny na Ukrainie. Kijowa nie zdobyła, przejechała się na tej inwazji, w zasadzie w wojnie lądowej z Ukraińcami przegrała. Oczywiście no, zgarnęła pewne terytoria i na Donbasie, i na Zaporożu, ale co do zasady ten plan nie przebiegł tak, jak powinien. Może po prostu jest tak, że dziadostwo jest wpisane w epokę, w której żyjemy.
Zgadzam się, że sztuka rządzenia nie przeżywa najlepszych chwil w ostatnich dekadach i zresztą nawet pozostając na gruncie ukraińskim. Przecież najpierw było tak, że wszystkie agencje wywiadowcze informowały swoje rządy na Zachodzie, że Rosjanie nie zaatakują, po prostu nie doceniły rosyjskiego ryzykanstwa, a nawet stwierdziły, że kto normalny gromadziłby siły tak długo na granicy, gdyby naprawdę chciał zaatakować. To ewidentnie jest próba wywarcia nacisku na Ukrainę i wojny nie będzie. I zresztą te próby negocjacji z Rosjanami właśnie brały się stąd, że rozczytano błędnie ich działanie jako próbę nacisku, do którego się trzeba odnieść, a nie inwazji, na którą trzeba będzie zareagować. No ale potem dokładnie te same służby również źle oceniły ukraińską zdolność stawiania Rosjanom oporu. Amerykanie uważali, że trzeba będzie partyzantkę ukraińską szkodzić, żeby raziła Rosjan okupujących, przytłaczającą większość albo i całość Ukrainy. Potem znowu ci sami ludzie się pomylili, jeśli chodzi o wytrwałość rosyjskiej gospodarki, która spokojnie zniosła sankcje, które miały uderzyć w nią potężnie. No i być może teraz się mylą co do tego, czy Ukraina jest w stanie z powodzeniem iść dalej, no bo teraz wszyscy święci mówią, że okno się zamknęło, szanse na zwycięstwo właściwie zanikają i Ukraina jest w dużo gorszym położeniu niż była jeszcze przed chwilą. Ale pewnie do tego jeszcze wrócimy, no ale tu ja bym podniósł tylko dwie rzeczy polemiczne. Pierwsza jest taka, że jak to stoicy radzili, lepiej szukać wielkości w sobie niż w innych, a druga, Amerykanów stać na to, żeby się mylić, a u nas błędy kosztują dużo drożej niż ich.
To prawda, to jeszcze tylko dorzucając tutaj taką historię z gatunku właśnie pewnego braku wiedzy i przestrzelonych analiz, to w ubiegłym tygodniu będąc w Berlinie rozmawiałem ze znajomym dziennikarzem Die Zeita i opowiadał mi o sytuacji z lutego 2022 na 3 dni przed wojną. Tak, wizytę w redakcji Die Zeita złożył ówczesny szef BND, czyli wywiadu cywilnego niemieckiego, który zapewniał dziennikarzy, redakcję, że w ogóle no, nie ma mowy o wojnie, nie będzie żadnej wojny na Ukrainie, po czym ten szef BND pojechał do Kijowa, wojna wybuchła, zresztą był on ewakuowany przez oficerów polskiego wywiadu cywilnego. Natomiast to też pokazuje, że w państwie, które postrzegamy jako taki punkt odniesienia, jeśli chodzi o jakość biurokracji, no te pomyłki są znaczne. Zresztą nie tylko w przypadku wojny ukraińskiej, to jest masa błędów przy ewakuacji Afgańczyków współpracujących z Niemcami w 2021 roku. Także no, to jest raczej norma i coś powszechnego niż też odstępstwo od normy. Chociaż rzeczywiście państwa takie jak Niemcy czy Stany Zjednoczone mają więcej tłuszczu, który można obkrajać i to jest ten margines błędu jest znacznie większy niż w przypadku państw na dorobku czy państw potransformacyjnych takich jak Polska czy nawet państwa bałtyckie.
No to skoro ten temat doktryn, błędnych teorii i założeń się pojawił, to zapytam cię o to w kontekście, no właśnie, aktualnie powodzenia Ukrainy i tego, że doktryna Bidena, no, podlega dzisiaj takiemu mocnemu stres testowi, a tu i tak używam pewnego eufemizmu, bo dziś nie trudno jest znaleźć opinie, które mówią, że cały ten koncept walki demokracji i autokracji się źle zestarzał, mówiąc eufemistycznie, a cała polityka zagraniczna Bidena przekształciła się w swego rodzaju zarządzanie kryzysowe. I to jeszcze takie zarządzanie kryzysowe, powiedzmy, w bardzo przyspieszonym trybie, ponieważ już lada moment zaczyna się kampania wyborcza, w której, jak wiemy, o decyzje niepopularne będzie bardzo trudno. Jak ty widzisz to, jak próby czasu przeszły założenia głównych aktorów tego konfliktu? Jak czas przetestował założenia, które po inwazji Putina wdrożyły w życie elity, na przykład polskie, moskiewskie i waszyngtońskie?
No to jest niestety tak, że najwięcej wniosków, z racji tego, że najbardziej po zębach dostały, najwięcej wniosków wyciągnęły elity rosyjskie z tej wojny, przy czym mówienie o tym, jak bardzo Ukraina już jest do tyłu w tej wojnie, jest mocno przesadzone. To jest tak, że my jesteśmy świadkami tej debaty rzeczywiście w Kongresie Stanów Zjednoczonych o blokowaniu 60 miliardów dla Ukrainy, czyli takiego zamknięciu pewnego etapu takiej hojnej pomocy amerykańskiej dla Ukrainy, ale z drugiej strony no już się pojawiają przecieki pisaliśmy w ogóle o tym w środowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej, o tym zbieraniu broni dla Ukrainy po całym świecie. Nie tylko w NATO, ale w państwach takich jak Ekwador, Kuwait, no, na całym świecie zbierania kolejnego pakietu sprzętu dla Ukraińców i o szykowaniu się Ukraińców do kolejnej letniej próby kontrofensywy. Także to takie stawienie krzyżyka na Ukraińcach też jest chyba nieuzasadnione. Ale wracając do pytania podstawowego, mam wrażenie, że rzeczywiście Rosjanie te wnioski zaczęli w końcu z wojny wyciągać. Po pierwsze, przesterowali tą putinomikę na gospodarkę, która jest w miarę jednak odporna na sankcje. Znaleźli nowe rynki zbytów dla swoich surowców. One są oczywiście sprzedawane po niższych cenach, ale za to w większych ilościach. Także to jest ciągle są wolumeny, które pozwalają budżet rosyjski utrzymywać w odpowiednim stanie. Rosja nie jest państwem klientem, jeśli chodzi o finansowanie. Nie jest finansowana zewnętrznie, tak jak Ukraina obecnie. Ukraiński budżet w całości jest w zasadzie finansowany przez G7, Bank Światowy, MFW, donorów z Komisji Europejskiej. Także to jest rzeczywiście sytuacja przykra z punktu widzenia naszego wschodniego sąsiada. Rosjanie przestawili produkcję wojskową na wielozmianową produkcję, w której są w stanie wytwarzać nowy sprzęt do wojny i w końcu wypracowali pewien model pozyskiwania kadr, zasobów ludzkich czy też mięsa armatniego do tej wojny, pozyskiwania kadr po prostu poprzez zachęty ekonomiczne, bo powiedzmy sobie szczerze, 2,5 tysiąca dolarów za miesiąc służby dla żołnierza z Dalekiego Wschodu czy w ogóle z każdej części Rosji, no to jest atrakcyjny zarobek dla wojskowego. I w tym sensie no, Rosja zdobyła może nie tyle przewagę, ile możliwość utrzymywania, wymęczania Zachodu na Ukrainie i samej Ukrainy. Co do zasady, nie jestem zwolennikiem tych czarnych test, które pojawiają się teraz w ramach takiego właśnie nakręcania się pewnych narracji o tym, jak źle jest w wojnie na Ukrainie. Ukraina nie padnie. To jest państwo, które jest ostrzelane, ufortyfikowane i na wschodzie, i na południu. I ono w tym stanie terytorialnym, w jakim jest teraz, się utrzyma. Mówimy tylko o możliwościach po prostu deokupacji terenów pozajmowanych przez Rosjan po 2022 roku i to jest raczej pytanie otwarte, na ile Ukraina ma jeszcze możliwości, żeby deokupować te tereny. Ja myślę, że one ciągle są duże, te możliwości, ciągle jest potencjał do tego, żeby Ukraińcy mogli w tej wojnie jeszcze namieszać. Natomiast no mimo wszystko, też znowu wracając do istoty pytania, które zadaliście, Zachód nie ma gospodarki dostosowanej do rywalizacji wojennej z Rosją. Nie jest przygotowany, nie produkuje wystarczającej ilości broni, nie stwarza takiego, znaczy powoli mam wrażenie, że to jest stwarzane przez elity polityczne, szczególnie Europy Północnej, krajów bałtyckich, czy też Polski, takiego przygotowywania na potencjalne starcie z Rosjanami, nawet jeżeli to nie będzie wojna na pełną skalę, to na jakiś taki, na działanie poniżej progu wojny, czy jakiś atak hybrydowy na terytorium NATO, ale no ja mam wrażenie, że mimo wszystko po takim otrząśnięciu się z tego szoku, po lutym, marcu, kwietniu 2022 znowu wróciliśmy do takiego życia w poczuciu tego, że jest koniec historii i że po odbiciu gospodarczym już będzie dobrze i znowu będziemy mogli kupować meble w znanych sieciówkach, zaciągać kredyty, kupować samochody i foteliki do wożenia dzieci do szkół, a niestety chyba to nie jest model, który w swoim rozwoju przyjęła Rosja. I to jest, Rosja myśli, mam wrażenie, trochę inaczej o polityce i wojna jako narzędzie do realizacji celów politycznych jest czymś oczywistym, czymś prozaicznym. To jest państwo, które myśli mapą i rozszerzaniem tej mapy, zmienianiem granic. Chyba Zachód po otrząsnięciu się z tego szoku, po lutym 2022 przestał uwzględniać to założenie, że jednak Rosja jest państwem mapy i państwem rozszerzania, stałego rozszerzania swoich wpływów, granic, przesuwania tych granic i po prostu rywalizacji ze światem Zachodu, rywalizacji często z użyciem wojny jako narzędzia w tej rywalizacji.
Kontynuując ten wątek, zadałbym pytanie na dwa tempa. Najpierw bym zapytał historycznie, czy uważasz, że Zachód był zbyt zachowawczy? Mam na myśli NATO, ale przede wszystkim Stany Zjednoczone, one mają tu największe możliwości w udzielaniu Ukrainie pomocy zbrojnej i że trzeba było znacznie wcześniej sięgnąć po czołgi, po myśliwce, po rakiety średniego i dalekiego zasięgu, bo wtedy już dzisiaj bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. I druga rzecz, generał Załużny lubi te analogie do I wojny światowej. W 1918 roku po drugiej bitwie nad Marną marszałek Foch powiedział: wygraliśmy wojnę, bo ja już tylko czekam na czołgi Amerykanów, a z każdym tygodniem będę miał ich coraz więcej. Co dla Ukrainy byłoby odpowiednikiem tych czołgów i Amerykanów dzisiaj?
Czyli tak, rzeczywiście ta zachowawczość w dozbrojeniu Ukrainy to jest jedna z głównych przyczyn tego, w czym teraz tkwimy. Oczywiście to nie jest tak, że Putin nie korzystał z lęków Zachodu i z lęków Stanów Zjednoczonych. To wypuszczanie spinów o tym, że może zbombardować na przykład zaporowską elektrownię atomową, czyli krótko mówiąc przekroczyć kolejną barierę, wejść na tej drabinie eskalacyjnej, wejść na level stosowania materiałów rozszczepialnych, no to było coś, co paraliżowało Zachód. Co więcej, Putin dawał dowody, że on do szaleństw jest zdolny, wysadzając na przykład tamę w Nowej Kachowce i zalewając tereny w dolnym biegu Dniepru. To jest tak, że Zachód w końcu zaczął ten ciężki sprzęt dostarczać, łącznie z pociskami manewrującymi Storm Shadow, którymi można już teraz zniszczyć most Kerczeński, ale z racji tego zastraszania przez Putina i tego pokazywania, że ta drabina eskalacyjna ma jeszcze trochę szczebelków i Zachód może odczuć duży ból w związku z tą eskalacją, uniemożliwiono Ukraińcom użycie tych pocisków przeciwko mostowi Kerczyńskiemu, a tym samym uniemożliwiono im efektywne poprowadzenie tej kontrofensywy, która została rozpoczęta w czerwcu. Ja pamiętam taki moment, gdy ta kontrofensywa startowała na kierunku Melitopola, to pociski manewrujące zachodnie, Scalp lub Storm Shadow, zostały użyte przeciwko infrastrukturze, przeciwko mostom na tym przesmyku w rejonie Nowołeksijówki, przy wjeździe na Krym, niedaleko miejscowości Czonchar. I to był incydent, który rzeczywiście udało się ten most naruszyć. Ale potem już nie słyszeliśmy żadnych sygnałów o tym, że Ukraińcy uderzają w infrastrukturę krytyczną dla Rosjan, jeśli chodzi o dostawy na Krym i tym samym dostawy na front na Zaporożu, co oznacza, że po prostu nie dano zgody politycznej na to, żeby Rosjan pozbawić zasobów logistycznych w tej wojnie. I to jest znowu, no, po raz kolejny założono bokserowi ten sznurek na ręce, związując mu z tyłu ręce i każąc walczyć na ringu. Także to jest najprawdopodobniej duży błąd historyczny Zachodu, że nie pozwolił Ukraińcom sprawić lania Rosjanom w wojnie na Ukrainie, bo Ukraińcy na pewnym etapie tej wojny byli do tego zdolni, tylko trzeba było dać zielone światło do tego, żeby można było co najmniej odciąć właśnie zasoby logistyczne w postaci zniszczenia tego mostu Kerczyńskiego, który po prostu jest taką arterią zasilającą tą machinę wojenną Putina na południu Ukrainy. Jeśli chodzi w ogóle o broń ciężką, to tutaj Polska odegrała bardzo ważną rolę i taką, o którą warto podkreślać na każdym kroku, bo Polska była pierwszym krajem, który broń ciężką przekazał. W marcu 2022 roku to były te słynne MIG-i rozłożone na części, 29, ale też czołgi T-72. I ta zgoda, ona była negocjowana przez Dudę i przez polską dyplomację podczas wizyty Bidena w Rzeszowie i w Warszawie w kwietniu 2022. Biden był przeciwnikiem przekazywania ciężkiego sprzętu pancernego i po to, żeby tej wojny nie eskalować na tamtym etapie. Polska mocno cisnęła na T-72 i tym samym najprawdopodobniej umożliwiła, przyczyniła się w dużej mierze do tego, że Ukraińcy deokupowali Charkowszczyznę latem i jesienią 2022. Także tutaj odegraliśmy bardzo pozytywną rolę w tej wojnie, jakby przełamując pewne tabu, jeśli chodzi o sprzęt ciężki. Natomiast nie da się tej wojny wygrać, jeżeli Ukraińcy po prostu nie otrzymają dużych ilości broni w sposób jednoznaczny, nie skalowany jak w kroplówce, tylko w jednym czasie dużej ilości. To takie okno możliwości największe, ono już się zamknęło. Teraz te wnioski, które Rosjanie wyciągają z wojny i ich jakby stosunek do wojny, czy też pewnego rodzaju ostrzelanie się, zrozumienie błędów, które popełniali, pewne sprawy uniemożliwi. Nawet sam fakt, że te opóźnienia w dostawach ciężkiego uzbrojenia dla Ukrainy umożliwiły Rosjanom ufortyfikowanie się na Zaporożu, czyli zrobienie tego samego, co Ukraińcy zrobili na Donbasie po 2014 roku. No ciężko oczekiwać, że z taką ilością ciężkiego sprzętu Ukraińcy przebiją się przez wielokilometrowe zapory, które uniemożliwiają poruszanie się kolumn pancernych i zmechanizowanych, czy przez pola minowe, to się po prostu nie może udać. Już nie mówiąc o tym, że nie dysponowali lotnictwem, które mogłoby osłaniać tą kontrofensywę. Nie ma w historii przykładów udanych kontrofensyw bez wsparcia z powietrza. No to jest po prostu niemożliwe. To jest jakieś abecadło. Co więcej, też Ukraińcy też popełnili pewne błędy. To nie jest tylko tak, że nie dostali odpowiedniej ilości sprzętu. No oni tą kontrofensywę rozdrobnili, mimo wyraźnych sugestii ze strony Zachodu, żeby pójść tylko w jednym kierunku, czyli właśnie na Melitopol i tą najkrótszą drogą przeciąć korytarz krymski i pozbawić Rosję zysków strategicznych w tej wojnie. Ukraińcy rozdrobnili się na trzy kierunki, uderzali od strony Chersonia, na kierunku melitopolskim i w kierunku Bachmutu. Zresztą był taki moment, w którym Zełenski obiecał nawet Bidenowi, że on jest w stanie wyzwolić Gorłówkę. To jest takie miasto w tym zagłębiu węglowym w Donieckim, niedaleko Doniecka, dawny garnizon milicyjny. To jest jedno z miast pierwszych, które zostało zajęte przez separatystów w 2014 roku. To było podejście mityczne, to było myślenie magiczne o wojnie, odbicie Bachmutu czy odbicie Gorłówki. Ale mimo wszystko podstawowym powodem, dla którego to wszystko nie powiodło się tak, jak powinno, powód jest jednoznaczny. Ukraińcy nie dostali odpowiednich zasobów do tego, żeby tą kontrofensywę w sposób satysfakcjonujący poprowadzić i nie dostali zgody politycznej na użycie tych największych, najbardziej wartościowych perełek, które otrzymali, czyli pocisków manewrujących Storm Shadow i Scalp.
Cieszę się, że użyłeś sformułowania myślenie magiczne, bo tego dotyczy moje kolejne pytanie. Wiesz, w kwestii militariów cię nie przegadam, ale jest jedna teza, której jestem gotów bardzo mocno bronić. To jest teza dotycząca zawyżonych oczekiwań. I mam tu po swojej stronie, wydaje mi się, dość mocną sojuszniczkę, bo to była esencja wykładu Fiony Hill, wygłoszonego na konferencji imienia Lenarta Meriego, ale także i późniejszych wywiadów. Ja się wielokrotnie na te wystąpienia powołuję, dlatego że trudno, byłą czołową dyplomatkę na odcinku rosyjskim w trzech kolejnych administracjach amerykańskich posądzać o jakąś prorosyjskość. Fiona Hill jest jedną z tych osób, które podkreślają, że bardzo duże, nadmuchane oczekiwania zachodniej publiczności dotyczące po pierwsze skuteczności tego sprzętu, czy przełożenia też wydatku dolarów na uzysk terytorialny, a po drugie zdolności do powodzenia tej kontrofensywy, przełożyły się później na poczucie rozczarowania i właściwie osiągnęły skutek odwrotny od zamierzonego. Czyli nadmuchano oczekiwania tak bardzo, że później brak spektakularnego sukcesu bardzo osłabił morale Zachodu. Ja mam przekonanie, że to, co Fiona Hill mówi o świecie zachodnim, my w Polsce widzieliśmy niejako na sterydach. To znaczy festiwal hurra optymistycznej propagandy w pierwszym roku wojny, zmierzający, jak rozumiem, no, do konsolidacji polskiej opinii publicznej, choć chyba polska opinia publiczna nie potrzebowała więcej zachęt, żeby nie przepadać za rosyjską elitą władzy i rosyjskim państwem i rosyjską polityką zagraniczną, ale jednocześnie festiwal, który także budował bardzo wygórowane oczekiwania, przekonanie, że Rosja zostanie pokonana dzięki zrzutce na drona, zrzutce na jakiś samochód techniczny albo akcjom, nie wiem, wyrzucania rosyjskich pianistów z polskich teatrów muzycznych i oper, tak? I tego dotyczy to pytanie. Na ile jest ci bliska ta diagnoza? Na ile widziałeś ten zryw i na ile po skonfrontowaniu tego zrywu z tym, jakie realne ograniczenia, także od Amerykanów, dostawali Ukraińcy, widzisz tę przepaść?
Tak, tutaj zgoda. Ten zryw, on był wystarczający do tego, żeby obronić Kijów, czy obronić duże miasta ukraińskie i odeprzeć, powiedzmy, Rosjan spod dużych miast w lutym czy wiosną 2022. Ale to nie wystarczy do tego, żeby systemowo wygrać wojnę i zdeokupować terytorium. Patrzę, obserwuję te dwie wojny, które się teraz toczą, czyli ukraińską i w Gazie. Nie znajdziecie w Gazie NGO-sów ani zrzutek na sprzęt i kamizelki kuloodporne dla żołnierzy izraelskich. Nie znajdziecie tam organizacji, które jeżdżą i sprowadzają samochody terenowe dla żołnierzy, którzy prowadzą działania wojenne w Gazie. Tam działa system, działa procedura, system, wojsko, służby wywiadowcze, brutalna siła państwa, brutalny monopol państwa na siłę. Na Ukrainie w pewnym momencie rzeczywiście obserwowaliśmy wysyp wolontariatu i to oczywiście fajnie, ładnie wygląda, natomiast to po prostu, to nie jest czynnik, który, no, to jest przesłanka, która świadczy o tym, że państwo jest obarczone słabościami w prowadzeniu wojny. No zresztą do dzisiaj w ogóle w tych programach pomocowych, które są prowadzone, słychać o uznaniowym rozdzielaniu tego, co tam dociera, o układach, kolesiostwie, także rzeczywiście taki spontaniczny zryw i taka atmosfera patriotyczna z tych pierwszych miesięcy, ona, to było wystarczająco dużo, żeby obronić państwo przed upadkiem, ale za mało, żeby można było mówić o jednoznacznym pokonaniu Rosjan. Dzisiaj Ukraina stoi przed ogromnym problemem, który już w ogóle daleko wykracza poza myślenie magiczne o wojnie. To jest problem dotyczący mobilizacji, problem walczenia na siłę. O ile w pierwszych miesiącach ta mobilizacja, bo ciężko było znaleźć wolne miejsca w szeregach obrony terytorialnej, no o tyle teraz organizuje się łapanki na poborowych do tego, żeby wysyłać ich na południe i na wschód. A to jest zawsze argument przeciwników do zbrajania Ukrainy i argument dla tych, którzy chcą się z tej wojny wymiksować i z poparcia dla Ukrainy, dokładnie taki sam, jaki zastosowano wobec rządu w Kabulu proamerykańskiego. To słynne przemówienie Bidena, w którym no niemalże dosłownie powiedział, że jeżeli wy się nie chcecie bronić, to my was nie obronimy. I to jest ten właśnie moment w historii Ukrainy, że przede wszystkim władze ukraińskie będą musiały udowodnić, że są w stanie zmobilizować zasoby ludzkie do tego, żeby poprowadzić dalej wojnę. Zasoby ludzkie liczone w setkach tysięcy żołnierzy, którzy mogą zrotować bataliony, które są, czy związki taktyczne, które obecnie są na Zaporożu i na Charkowszczyźnie i na Donbasie. Jeżeli tego nie udowodni, to ciężko będzie przekonać Zachód do tego, żeby podjął wielki trud w dozbrajaniu państwa ukraińskiego. Także tak, no zgoda. Myślenie magiczne o tym, że jak się zrzucimy na Bayraktara czy kamizelki kuloodporne, to Ukraina wygra, to jest jednak absolutna fikcja. Wojny wygrywa system, brutalna siła państwa, procedur państwa, zasobów tego państwa i mięśni tego państwa, a nie mięśni społeczeństwa obywatelskiego czy w wysiłku wolontariuszy.
Ponabijaliśmy się trochę z tych czerwonych linii, które zostały przekroczone i nic się nie stało, bo faktycznie było ich trochę. Znaczy, najpierw mówiono nam czołgi. No, czołgi to jest coś, czego Rosjanie nie odpuszczą, to będzie eskalacja. Ukraina dostała czołgi, nic się nie stało. Potem mówiono lotnictwo. Dostali samoloty, nic się nie stało. Dalej mówiono, że no, te pociski dalekiego zasięgu, taktyczny pocisk manewrujący, trudno wykrywalny, przecież mogą razić tym cele na terenie ziem anektowanych, nawet na terenie Rosji właściwej, no to już jest przesada. No, dostali te brytyjskie Storm Shadow i francuskie skalpy, znowu nic się nie stało. No, Duma Rosyjska przyjęła uchwałę potępiającą. Więc łatwo się z tego pośmiać, tylko pytanie brzmi, czy my, idąc w tą logikę, nie zaczynamy w ogóle uznawać, że nie ma żadnych czerwonych linii i się za bardzo rozluźniamy? Czy ty dostrzegasz coś takiego, co naprawdę byłoby czerwoną linią, gdzie naprawdę moglibyśmy zacząć myśleć, że no, to jest jednak eskalacja, która odbywa się z mocarstwem atomowym, którego elita polityczna dowiodła tego, że potrafi zachowywać się irracjonalnie, że jest gdzieś poniżej poziomu racjonalności dygnitarzy państwa sowieckiego. A jeśli tak, to gdzie byś taką czerwoną linię widział, jeśli chodzi o dostarczanie Ukrainie broni?
No tutaj trzeba odwołać się do danych, czyli o tym, spojrzeć na to, jak te czerwone linie i zagrożenia, czy też ryzyko definiują po prostu sami Ukraińcy, ukraińscy decydenci, administracja prezydenta, Jermak, jego zastępcy. I śledząc ich wypowiedzi i tezy, które stawiam, no to w ich rozumieniu tą czerwoną linią jest Krym. Jest oczywiście nie izolacja Krymu, o której mówiliśmy, ale wejście na Krym, lądowa próba wejścia na Krym. No dzisiaj to oczywiście jakaś perspektywa w ogóle bardzo odległa, mówienie o wejściu lądowym na Krym, ale Ukraińcy jednoznacznie, tutaj ostatnio mamy tą niefortunną wypowiedź prezydenta Dudy, który zaczął spekulować na temat statusu Krymu i jego przynależności w ostatnich latach, ale ja tutaj właśnie nie wiem, no nie wydaje mi się, żeby Duda przekroczył jakieś poprawności polityczne, mówiąc o tym. W ubiegłym roku w wywiadzie do Financial Times zastępca szefa administracji Zełenskiego, Andrii Sibicha, doświadczony dyplomata, człowiek, który zjadł zęby w MSZ-cie, był ambasador w Turcji, powiedział wyraźnie, że po dotarciu do granic Krymu Ukraina jest gotowa do tego, żeby usiąść do stołu rozmów z Rosjanami i gdzieś tam w Begrandzie pojawiła się hipoteza o tym, że Ukraińcy są gotowi zamrozić rozmowę o Krymie na 99 lat, jeżeli odzyskaliby po prostu tereny, które Rosjanie zajęli po 24 lutego 2020.
Czy byłby to Hongkong Europy Wschodniej?
Tak, no byłaby to jakaś nowa forma zamrożonego konfliktu, w którym czy też ustępstwo ukraińskie pod adresem rosyjskim, ale wejście czy też wywołanie jakiejś znacznej niestabilności na Krymie, wejście wojsk ukraińskich na Krym, rzeczywiście to mógłby być powód, dla którego to byłby przede wszystkim kompromitacja dla elit rządzących w Rosji, a tym samym powód do tego, żeby ponownie wywrócić stolik, czyli zastosować jakiś rodzaj broni, który zszokuje Zachód. To jest zresztą opisane przez analityków ze stajni Gleba Pawłowskiego jeszcze przed Majdanem w 2014 roku. Oni opisywali taki scenariusz mechaniczna pomarańcza, czyli to niby było utrzymane w formie takich fantastycznych opowiadań na temat tego, jak może wyglądać polityka rosyjska, ale w gruncie rzeczy miało być jakimś takim elementem gry informacyjnej z Zachodem w pokazywaniu tego, gdzie właśnie są granice wyobraźni elit rosyjskich. No i w tej mechanicznej pomarańczy mowa była o zdetonowaniu taktycznego ładunku nuklearnego w stratosferze, krótko mówiąc po to, żeby Zachód postraszyć, żeby nad gdzieś zachodnią Ukrainą odpalić taki ładunek, żeby był widoczny po prostu w znacznej części Europy Wschodniej i w ten sposób właśnie wywrócić stolik. I myślę, że rzeczywiście Putin byłby gotowy do przekroczenia granic tego, co rozumiemy za normę w prowadzeniu wojny, po ewentualnym wkroczeniu wojsk ukraińskich na Krym. Ten scenariusz jest póki co odległy, także nie ma to nie jest jakieś zagrożenie dla świata Zachodu, ale jeśli chodzi o deokupowanie czy odbijanie terenów innych niż Półwysep Krymski, który należy do Ukrainy, a jest okupowany przez Rosjan, to oczywiście elity Putin, elity rosyjskie, one będą straszyć Zachód i mówić o tym, że sięgną po różne radykalne rozwiązania, ale to jest nic innego jak zarządzanie strachem. To jest też bardzo dobra umiejętność Putina do tego, żeby tymi elitami Zachodu zarządzać właśnie w ten sposób, czy społeczeństwami, które mają znacznie inny próg bólu niż społeczeństwo rosyjskie. Wydaje mi się, że nawet w obrębie Donbasu jakaś próba wejścia do Doniecka, zakładając jakiś fantastyczny, pozytywny scenariusz dla rozwoju wydarzeń na Ukrainie, ona nie wiązałaby się z jakąś chęcią obrony tego Doniecka przez rosyjskie siły strategiczne, czyli z użyciem właśnie taktycznej broni nuklearnej. To jest w ogóle, nawet jeśli patrzymy na ten Donbas, ten, który jest po 2014 został zagarnięty przez Rosjan i skolonizowany politycznie przez Kreml, to stosunek do Donbasu, do Doniecka czy do Ługańska najlepiej przedstawia sposób, w jaki szczepiono Rosjan i Ukraińców zamieszkujących w Ługańsk czy Donieck, jak szczepiono ich w czasie COVID-u. Doniecka Republika Ludowa i Ługańska Republika Ludowa były ostatnimi regionami, które zostały poddane szczepieniom przez władze rosyjskie. Także to jest po prostu jakiś rodzaj ziemi niczyjej, postrzegane jest to przez elity kremlowskie jako taki pas ziemi, który jest pewnego rodzaju głębią strategiczną, czymś, co jest potencjalnie do zaorania w starciu z Zachodem, a nie jako coś, co warto bronić, używając środków bezprecedensowych, takich jak na przykład taktyczna broń nuklearna. Tu raczej, wracając do początku tego mojego przydługiego wywodu, chodzi o to, że dla Rosjan linią nieprzekraczalną wydaje się być Krym. Wejście wojsk ukraińskich na Krym. I to potwierdzają też wypowiedzi polityków i urzędników ukraińskich, którzy dopuszczają jakąś formę rozmów w przyszłości o statusie Krymu, czy też zamrożenia rozmów o statusie Krymu, na przykład na właśnie 99 lat, czyli taką wieczystą pseudodzierżawę tego półwyspu. Oczywiście to jest temat niepopularny, temat, który oficjalnie w ukraińskim dyskursie politycznym się nie pojawia, bo każde mówienie o koncesjach terytorialnych powoduje, że taki polityk ma szansę wyjechać na taczce po prostu z parlamentu czy też z administracji prezydenta. Natomiast Ukraińcy zdają sobie sprawę z tego, że Krym to jest miejsce, o które Putin czy też jego następca będą się bili, używając ciosów poniżej pasa.
I teraz sobie pozwolę przerzucić piłeczkę trochę na pole amerykańskie i przeciągnąć dyskusję w moją stronę, ale zarazem powiem coś niepopularnego, bo rozumiem, Zbychu, że prowadzisz narrację w takim kierunku: ducha nie gaście, nie dajcie jeszcze się wszyscy tym fatalistycznym narracjom, nie popadajmy w skrajności, ale zarazem cały czas, jak rozumiem, wychodzisz z założenia, że militarne zwycięstwo czy przechylenie szali na stronę ukraińską poprzez drogę deokupacji jest możliwe. Ja chciałbym cię zapytać zatem o polityczny wymiar zakończenia wojny i o presję, która w tym momencie spoczywa na prezydencie Bidenie. Nie da się zaprzeczyć, że wszystkie zewnętrzne siły, które prą na prezydenta Bidena, prą na zakończenie jednego z dwóch konfliktów, albo konfliktu w Gazie, albo konfliktu wojny, inwazji Rosji na Ukrainę, ponieważ taka jest polityczna ekonomia, która dyktuje konkretne wybory Bidena w tym roku wyborczym, taka jest logika kampanii, wreszcie też taka jest trochę wola społeczeństw Zachodu, bo gdy mówimy o tym, że Zachód nie pomaga tak bardzo, jakby mógł, to wydaje mi się, że przechodzimy trochę do porządku dziennego nad tym, że już są protesty rolników w całej Europie, partie prawicowe rosną w siłę, że to nie jest tylko mit z rosyjskiej propagandy, prawda, że Zachód się zmęczy i wścieknie, tylko to jest coś, co oglądamy dzisiaj na ulicach i podobnie też odstąpienie od polityki tak zwanych wiecznych wojen chce od Bidena amerykańska publiczność. Wreszcie ma jeszcze bardzo mocną presję ze strony republikańskiej opozycji, żeby przekierować uwagę i zasoby na ewentualny konflikt na Pacyfiku. Jak przy takich okolicznościach brzegowych można dalej pomijać jakby presję, która na Bidena w tym momencie jest i pomijać, czy nie mówić, wypuszczam cię i zapraszam do mówienia o tym, co może wydarzyć się po ewentualnej zmianie warty w samym Białym Domu.
To jest w ogóle ta debata o pieniądzach dla Ukrainy, ona poszła w takim kierunku, że ja zacząłem w ogóle wątpić w to, że Trump jest, że w tym momencie Trump może być zainteresowany tym, żeby Biden żadnego z tych konfliktów nie rozwiązał przed wyborami, udowadniając swój brak sprawczości i brak możliwości do prowadzenia skutecznej polityki zagranicznej. Jak rozumiem, temu ma służyć blokowanie tych 60 miliardów dla Ukrainy, żeby udowodnić po prostu, że to nie jest historia sukcesu Bidena. Biden w ubiegłym roku był w Kijowie, czym zaskoczył cały świat tym swoim wyjazdem i fotografowywaniem się z Zełenskim w centrum Kijowa. I to było interpretowane jako właśnie robienie sobie spotów pod wybory prezydenckie. Przy czym ta wojna nie jest rozstrzygnięta, nawet w minimalnym stopniu na korzyść świata Zachodu. I Trump nie jest zainteresowany tym, żeby była rozstrzygnięta. I to jest potencjalnie scenariusz dla Europy Środkowej, dla nas fatalny. Mam wątpliwości, czy Bidenowi uda się w jakikolwiek sposób do wyborów doprowadzić do jakiejś konkluzji w wojnie na Ukrainie. Nie mówiąc już o Bliskim Wschodzie, bo tutaj na Bliskim Wschodzie bardzo wyraźnie widać, że Netanyahu ma w głębokim poważaniu to, co amerykańska dyplomacja mówi do niego w kwestii stylu prowadzenia wojny w Gazie. Także no to jest, raczej bym się spodziewał kilku miesięcy dość poważnej zamuły w tych obydwu wojnach i raczej niekorzystnego przebiegu tych dwóch konfliktów z punktu widzenia Bidena jako kandydata na prezydenta, a nie konkluzji. Jeśli chodzi o samego Trumpa, to rzeczywiście on wraca, jeśli mu się uda wrócić do Białego Domu, to będziemy mieli najprawdopodobniej do czynienia z prezydentem już dążącym do oderwania się od głębokiego państwa amerykańskiego, postrzegając to głębokie państwo jako element zdrady siebie, jako kandydata i jako polityka. No a to oznacza dla nas, dla Europy Środkowej, ale też dla Ukrainy po prostu tragedię. No z jednej strony jest ten Trump, który rzeczywiście w pierwszej kadencji, co podkreśla szef polskiego MSZ-u w takim urzędowym optymizmie, Radosław Sikorski podkreśla, że Trump był tym, który wysłał pierwsze javeliny na Ukrainę. No okej, rzeczywiście tak było. Trump jest tym politykiem, który dość znacznie wzmocnił wschodnią flankę NATO. Przenosił pewne komponenty w amerykańskiego wojska na stałe, na przykład do stała rotacyjna obecność, tak, do Polski. Ale ten Trump, którego teraz obserwujemy, no to nie jest już Trump pierwszej kadencji, to nie jest Trump półsystemowy, który był dawniej. On najprawdopodobniej dojdzie do władzy jako polityk buntu wobec systemu, całego systemu, a dla nas to jest po prostu fatalna informacja. A jeszcze bardziej fatalna informacja dla Ukrainy, także niewykluczone, że zostało kilka miesięcy na to, żeby jeszcze postarać się, amerykański prezydent ma jeszcze kilka miesięcy, żeby postarać się w sposób kreatywny dozbroić Ukrainę i pomóc poprawić jej sytuację na froncie. No to ta kreatywna postawa w szukaniu broni dla Ukrainy, no ona ma miejsce w tej chwili właśnie w tym poszukiwaniu broni w Grecji, w Ekwadorze, w Kuwejcie, czy w Polsce. No ale to jest ciągle tak naprawdę łatanie, ciągle jakaś rzeźba, która nie może zakończyć się jakąś jednoznaczną konkluzją w walce z systemem zła, który generuje Rosja i który po prostu stał się dość sprawną maszynką do tego, żeby załatwiać swoje interesy na Ukrainie. Także no też wracając jakby do początku, mam wrażenie, że że kontrkandydat Bidena w tych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych nie jest zainteresowany tym, żeby doszło do jakiejkolwiek konkluzji w tych obydwu wojnach, na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie.
Króciutkie pytanie, żeby follow-up, jeśli mogę.
Tak, jednocześnie, słucham?
Króciutkie pytanie typu follow-up. Obiecuję krótkie.
Proszę, pewnie.
My wiemy, co Trump myśli o ukraińskich elitach. Że są skorumpowane, pomogły Bidenowi wygrać wybory i osobiście mu zaszkodziły, w związku z czym pała do nich rządzą zemsty, a w najlepszym wypadku są mu one kompletnie obojętne i macha ręką, mówiąc ładnie, na ich los. A jak to działa w drugą stronę? Jaką świadomość tego mają ukraińskie elity? Domyślam się, że mają sporą. Co z tym robią, jak to ogrywają i jak to wpływa na dyskurs wokół Stanów Zjednoczonych w samym Kijowie?
Czy to jest tak, że w ogóle jest taka hipoteza, że Zełenski, elity ukraińskie już zaczęły grać częściowo na elity republikańskie, przynajmniej, że Arestowicz jest że on często ten taki głośny publicysta, kandydat na prezydenta, osoba gdzieś tam kreowana jako wyrazista w ukraińskiej polityce, on zaskakująco często przebywa w Stanach Zjednoczonych i zaskakująco często jest widziany czy kojarzony ze spotkaniami właśnie z elitami republikańskimi. Także znając jednak pewien pragmatyzm elit ukraińskich i stosowanie tej zasady portfolio, jestem przekonany, że to myślenie o tym, że należy zacząć już tą grę na elity republikańskie, że to już jest wcielane w życie. No, Ukraińcy tutaj, to nie jest tak, że w ukraińskiej polityce, szczególnie teraz, po 24 lutego 2022, kiedy państwo zostało poddane próbie ostatecznej, a sam Zełenski był celem, był po prostu miał zostać zabity. To jest państwo darwinistyczne, państwo, które nie patrzy na swoich partnerów międzynarodowych w kategoriach tego, czy do kogoś się odczuwa sympatię, antypatię, czy ktoś jest bliżej, czy dalej spektrum politycznego. To jest państwo, które po prostu jest w stanie obrócić się o 180 stopni i zapomnieć o tym, co mówiło wczoraj na temat jakiegoś polityka czy lidera, czego dowodem jest unormowanie stosunków z Niemcami. Mimo tego, że Niemcy nie były chętne do tego, żeby Ukrainę wspierać w pierwszych tygodniach, miesiącach wojny, czy też czekały po prostu na upadek Kijowa i na formę jakiegoś wypracowania porozumienia z Rosją. I to samo będzie najprawdopodobniej dotyczyło republikanów. No pytanie o samego Trumpa, bo on rzeczywiście ma osobistą zadrę o jakby niedostarczenie przez elity ukraińskie kompromatów na Huntera Bidena i uniemożliwienie mu reelekcji. To jest jak gdzieś tam, powiedzmy, rzeczywiście bardzo widoczne po stronie samego Trumpa. Czy też w ogóle postrzeganie Ukrainy jako jakiegoś, powiedzmy, w jego rozumieniu półupadłego, skorumpowanego państwa, niepoważnego. Czasami mam wrażenie, jak się słucha Trumpa w jego wypowiedzi o Ukrainie, czy sposobu myślenia o Ukrainie, no to jest myślenie, on z trudem powstrzymuje się przed stosowaniem retoryki, której używał na szczycie NATO w Bukareszcie w 2008 roku Władimir Putin. No i tam brakuje tylko paru milimetrów do tego, żeby Trump powiedział o tym właśnie, że Ukraina jest państwem niezaistniałym, tak jak to powiedział Putin w Bukareszcie w 2008 roku, czy też nie do państwem tym wcześniej wspomnianym. Także to jest na pewno zła informacja dla Zełenskiego czy dla elit wojskowych ukraińskich i politycznych, ale z drugiej strony te działania, też Trump jest mimo wszystko w tej swojej transakcyjności czasami wydaje się być pragmatyczny. Niewykluczone, że te próby podejmowane przez Kijów, takiego już sądowania elit republikańskich, czy też próby łagodzenia napięć z elitami republikańskimi, że one zaowocują w jakimś modus vivendi. No, tak samo jak z Orbanem. No, po latach eskalacji i wzajemnym wymierzaniu sobie ciosów jesteśmy właśnie świadkami normalizacji stosunków pomiędzy Budapesztem a Kijowem. Doszło już do spotkania szefów MSZ-u, szykowane jest spotkanie prezydentów. Niewykluczone, że również w jakiś egzotyczny sposób uda się odnaleźć nić porozumienia pomiędzy elitami w Kijowie a Trumpem. Ale co do tego, że Ukraińcy już grają na elity republikańskie, jestem przekonany, że po prostu to się dzieje już dziś. To już trwa. To się oczywiście gdzieś tam nie przebija na pierwsze strony gazet, ale taki proces już, już jest prowadzony. Zresztą to jest w ogóle cecha charakterystyczna czy ukraińskiej polityki, granie na wiele stron. No to jest właśnie ta zasada portfolio wymyślona przez oligarchów ukraińskich. Swego czasu w nieudany sposób taką politykę wobec Polski próbował prowadzić były prezydent Petro Poroszenko, który po 2015 roku uznał po prostu PiS za partię sezonową i próbował budować alternatywne relacje z elitami opozycyjnymi, z Leszkiem Balcerowiczem, ze środowiskami związanymi z polską opozycją. To akurat było przestrzelona analiza, ale to granie na kilku fortepianach, granie na różne środowiska, to jest w zasadzie stała cecha ukraińskiej polityki.
Bardzo podoba mi się określenie Trumpa, jego pierwszej kadencji, jako półsystemowej, bo faktycznie coś w tym jest. Znaczy ja mam takie wrażenie, że Trump dopuścił zbyt wielu ludzi z tradycyjnego amerykańskiego establishmentu na bardzo wysokie stanowiska, nie dokonał czystki, którą zapowiada tym razem, i mnóstwo jego poleceń nie było wykonywanych, był opór biurokratyczny. Najsławniejszy przykład to wycofanie wszystkich amerykańskich wojsk z Europy, gdzie Pentagon wierzgnął jak tylko mógł i z przyczyn formalnych w zasadzie utrącono tą inicjatywę, a później Trump zapomniał i zajął się czymś innym. Charakterystyczne jest też to, o czym wspominasz, czyli to, co brzmi jak cytowanie rosyjskiej propagandy. To znakomicie opisuje w swoich dwóch książkach Trumpocracy i Trumpocalypse David Frum. One nie są niestety przełożone na polski, ale on tam między innymi przywołuje taki przykład, gdzie Trump zapytany przez Takera Carlsona, no czy dosłownie to mamy rozumieć, że dowolny członek NATO by został zaatakowany i my mamy natychmiast go bronić, to Trump powiedział, no nie, na przykład nie broniłbym Czarnogóry. I wszyscy zachodzili w głowę, skąd on tą Czarnogórę wytrzasnął. No to nie jest pierwsze państwo, o którym człowiek pomyśli, jeśli rozważy, kogo Rosjanie mogliby zaatakować. No wymieniłby kraje bałtyckie, wymieniłby Polskę, bo jest duża i tu się zaczęła Druga wojna światowa. A David Frum mówi, no kto zna rosyjską geostrategię i ich zmapowanie portów adriatyckich i śródziemnomorskich, ten wie, że oni o Czarnogórze to akurat dużo myślą. I to jest dziwne, że akurat Czarnogóra przyszła mu na myśl. Był też taki znany wywiad, gdzie Trump został zapytany o American exceptionalism, tak? Czy wolno powiedzieć, że Ameryka jest wyjątkowa? On powiedział, że ja bardzo nie lubię tego terminu, bo on jest obraźliwy dla innych państw. Na przykład, co ma o tym myśleć Rosja? I znowu, no, ze wszystkich państw na świecie akurat Rosja mu przyszła na myśl jako ta, którą może urazić American exceptionalism. Ale na sekundę tylko bym porzucił Stany Zjednoczone, bo nie chcę, żeby ten wątek przepadł. Mianowicie z tego, co mówisz teraz, to też bardzo pobrzmiewa w wypowiedziach rozmówców w twojej książce Polska na wojnie. Podkreśla się ten pragmatyzm, tą metodę portfolio i ten taki ożywczy cynizm ukraińskich elit, który w jakiś sposób nawet podziwiam. Znaczy, my tak bardzo tego nie umiemy, że jak widzę kogoś, kto to umie, to wręcz uznaję, że jest przynajmniej dobrym graczem. Poza tym są na wojnie. Tylko mam takie wrażenie, i wyprowadź mnie z błędu, jeżeli to jest przejaw przewrażliwienia, że ta zasada jakoś nie chce się stosować w przypadku Polski. To znaczy, jest taki moment, kiedy jeden z twoich rozmówców w książce mówi, Ukraińcy patrzą na to, kto im daje ile broni i są w stanie dużo wybaczyć, tak? Tam jest na przykład Francji podany. No, Macron coś palnie średnio raz na półtora tygodnia, no ale ta ciężka artyleria, te pociski manewrujące, te transportery opancerzone są warte tego, żeby palnął, więc będziemy na to przymykać oko, będziemy go chwalić, no bo opłaca się, tak? Podobnie była mowa o Holendrach, tak? Trudny partner, niewdzięczny, no ale dają broń, no to można machnąć ręką. Niemcy zaczęli dawać broń, no to zacznijmy teraz ich chwalić. Polska naprawdę dawała wszystko, tak? Z linii zabierała broń. A ja mam wrażenie, że to nie jest tak, żeby jakiś zwrot. My na każdym kroku, czy to w kwestiach historycznych, czy gospodarczych, byliśmy traktowani, przynajmniej tak to odbieram, przez Ukrainę szczególnie źle. Znaczy, czy coś jest w ich postrzeganiu Polski, co sprawia, że mają dla nas inny standard niż dla wszystkich pozostałych państw zachodnich?
Przede wszystkim Polska nie jest postrzegana, wbrew temu, co nam może się wydawać, Polska nie jest postrzegana na Ukrainie jako państwo silne, sprawcze i atrakcyjne. To jest postrzegana jako lepsze peryferia, ale w gruncie rzeczy elity ukraińskie mają takie poczucie, że to jest lepiej rozwinięta Ukraina. W ich jakby...
Czy to jest nie do zachód.
Dokładnie. To jest państwo, które ma bardzo podobny model, ich zdaniem, bardzo podobny model rozwojowy jak Ukraina, który jest oparty na rolnictwie, bezpieczeństwie, na konkurencyjnych cenowo usługach, czy też na eksporcie taniej siły roboczej, czy państwo gastarbeiterskie, co jest w dużej mierze prawdą, no bo to te obydwa państwa w gruncie rzeczy właśnie tak funkcjonują. I to jest ta słynna sytuacja opisana przez jednego z moich rozmówców, który mówi, no że Polska to taka jest trochę jak my, ale Boris Johnson, ale Londyn. To jest ta też sytuacja, która jest opisana przez Józefa Mackiewicza w Kontrze, jak jeden z tych kozaków, który w końcu trafia... Tam Kontrę zamyka taka... Kontra składa się z takiej klamry, w której na początku kozak, który bierze udział w wojnie, dostaje w Londynie pióro od jednego z Brytyjczyków do tego, żeby móc tam coś sobie zapisać w notatkach. I jest to pióro, zostało podarowane i on właśnie fascynuje się tym Zachodem jako takim światem wielkiej cywilizacji, w której można dostać w metrze pióro wieczne, wspaniałe, dobrej jakości. I potem na końcu tej wojny, jak on trafia do niewoli jednego z pułków szkockich, to pióro ten Szkot mu odbiera i je niszczy. I tym samym domyka tą opowieść o tym wspaniałym właśnie Zachodzie, wspaniałej cywilizacji w Zjednoczonej Królestwa. I Ukraińcy też mają coś takiego w myśleniu o centrum, czyli o państwie niemieckim, czy o Wielkiej Brytanii, jako o czymś właśnie takim no, sprawczym, wspaniałym, czymś, co jest godne naśladowania. No a Polska jest po prostu takim, dokładnie tak jak powiedzieliście, nie do Zachodem, który w gruncie rzeczy jest bardzo podobny do nas, a dodatkowo jeszcze kiedyś bardzo źle nas traktował w historii, w dawnych czasach i w związku z tym nie ma potrzeby, żebyśmy tutaj jakoś szczególnie dobrze te elity polskie traktowali. Co więcej, Polacy często dawali podstawę do tego, żeby traktować, żeby Ukraińcy traktowali nas niepoważnie, wprowadzając właśnie do dyskursu czy do debaty, do stosunków z Ukraińcami jakieś elementy sentymentalne, jakieś elementy dotyczące historii, wdzięczności, miłości, bliskości kulturowej czy językowej, czyli takie rzeczy no, w gruncie rzeczy niepotrzebne, zbędne w stosunkach międzynarodowych czy w stosunkach między państwami, no co powodowało albo irytację, albo śmiechu Ukraińców, czy też to jak Kijów i Warszawa postrzegają swoją rolę w regionie. Polska postrzega się jako lider regionu, który właśnie ten region lepiej rozumie i powinien narzucać ton w regionie i dokładnie tak samo postrzega się Kijów. Kijów jest oczywiście bardzo chętny do tego, żeby współpracować w regionie, aby sprawować to takie przywództwo w państwie, no ale przywództwo w regionie, ale oczywiście pod berłem Kijowa, czyli jakby Kijów, patrząc na te swoje oddziały międzynarodowe, które ma w swoim składzie Gruzinów, Czeczenów, Rosjan, postrzega to jako narzędzie wpływu po prostu w byłym ZSRR ewentualnie swojej roli przywódczej w byłym ZSRR. I tak samo Polska też postrzega się jako przywódca w Międzymorzu, jako lider, jako ktoś, kto wyznacza pewne trendy. Także to może być powód, dla którego są te nieporozumienia pomiędzy obydwoma krajami, no i też traktowania przez Ukrainę Polski trochę z takiej pozycji w wyższości i może nie tyle wyższości, takiego łączenia kompleksów wyższości i niższości jednocześnie w relacji do Polski, czyli tej takiej charakterystycznej cechy Europy Środkowej, którą dzierżymy po prostu od pokoleń.
Czyli, jeśli mogę postawić na stóp pytanie, czyli Ukraina nawet prowadząc wojnę, której stawką jest jej przetrwanie jako niepodległego państwa, nie wyrzeka się ambicji do bycia regionalnym liderem, a na Polskę jest cięta, bo postrzega ją jako jedynego realnego konkurenta do tej roli?
To jest tak, że ja mam wrażenie, że teraz jesteśmy w momencie, w którym elity polityczne, niezależnie od tego, jakie barwy reprezentują, zaczynają dostrzegać to, że Ukraina, integrując się ze światem euroatlantyckim, będzie partnerem bardzo asertywnym, ambitnym, rozpychającym się i takim, który po prostu Polsce zagrozi w strukturach euroatlantyckich, jeżeli będzie aspirowała do tych struktur euroatlantyckich, że będziemy mieli sprzeczne interesy gospodarcze, sprzeczne interesy no, nie tylko w dziedzinie historii, ale i gospodarcze, w kwestii usług, rolnictwa. Ukraina, pamiętając o znając swój potencjał rozwojowy, znając swoją jakby miejsce na mapie, postrzega się znacznie ambitniej niż my byśmy chcieli to widzieć. My widzimy to właśnie jako ofiarę przemocy, jako państwo, któremu należy pomóc, należy je wspierać, a Ukraina postrzega się po prostu jako potencjalny lider w byłym ZSRR, jako państwo, które dystrybuje prestiż, co jest zresztą prawdą, może nie teraz, ale do pewnego momentu Zełenski dystrybuował prestiż na świecie. Ludzie chcieli sobie robić z nim zdjęcia, traktując to jako pewien wyznacznik dobrego stylu w polityce. Także tutaj jest różnica, radykalna różnica w percepcji pomiędzy tym, jak my widzimy Ukraińców, jak oni siebie widzą, jak Ukraińcy widzą Polskę, a jak my siebie widzimy. To są często dwie narracje, które się nie przecinają. Tak samo jak te dwie narracje nie przecinają się co do tego, gdzie są nasze wspólne, a gdzie są nasze sprzeczne interesy w stosunkach w ramach Unii Europejskiej, w ramach stosunków handlowych, gospodarczych i tego gdzie siebie tu widzimy. No, jeszcze wracając do właśnie tych sprzecznych percepcji. My widzimy swoją rolę w wojnie Ukrainy z Rosją jako państwa, które pomaga i które jest gwarantem tego, że Ukraina nie upadła. A Ukraina widzi swoją rolę jako państwo, które po prostu broni Polski i Zachodu przed agresją rosyjską, czyli nie widzi żadnego powodu, żeby być wdzięcznym dla Polski czy dla Zachodu za pomoc, którą otrzymuje. I tu mamy znowu dwie narracje, które po prostu się nie przecinają, są do siebie, biegną sobie równolegle i nie mogą się po prostu usłyszeć. Obydwa państwa inaczej zupełnie widzą swoją rolę w regionie i w tej wojnie.
To prawda, choć my im bardzo pomogliśmy w tym postrzeganiu tego, że oni nas bronią, bo nasi politycy powtarzali to do znudzenia. Tylko żeby to spuentować, Jakub, oddaję ci głos, słuchałem debaty, którą zorganizował Atlantic Council, byli tam eksperci amerykańscy i byli eksperci ukraińscy. Jeden z ekspertów ukraińskich powiedział, że jeśli Ukraina tą wojnę przegra, to stawką i konsekwencją może być upadek cywilizacji zachodniej. I wszyscy tak przez grzeczność kiwali głową, no ale na rany Chrystusa, kto w to uwierzy?
No tak, ale z drugiej strony patrząc z punktu widzenia elit ukraińskich, promowanie takich narracji, promowanie narracji o niepowtarzalnej roli Ukrainy w obronie z Zachodu przed upadkiem jest jak najbardziej korzystne. To się kaszuje w wymiarze dostaw broni, pozyskiwania funduszy dla budżetu, ale to jest narracja nieprawdziwa. No oczywiście to jest kompletna bzdura. Chociaż z drugiej strony ja w ogóle mam takie wrażenie, że rzeczywiście jest coś takiego w elitach ukraińskich, takie ukąszenie mesjanizmem pewnym, który przesunął się z tej rzymsko-katolickiej Polski, która gdzieś tam była zanurzona w tym mesjanizmie od dawien dawna, w XIX wieku, gdzieś tam przeżywając rozkwit tego mesjanizmu. No i to zjawisko przesunęło się na wschód, na Ukrainę. Mamy teraz do czynienia z mesjanizmem grekokatolickim i prawosławnym autokefalicznym. Także z korzyścią dla Polski. Oby ten mesjanizm z Polski się ulatniał jak najskuteczniej i obyśmy podążali w kierunku, o którym w swoich pismach traktował Dmowski, czyli właśnie o przesuwaniu tego aspektu ze szlacheckości, z takiego sarmackiego postrzegania polityki właśnie na merkantylne, mieszczańskie pojmowanie polityki, gdzie interes, ten rachunek, bilans, zyski, straty też liczy się bardziej niż właśnie poczucie tego, jak bardzo istotną rolę odgrywamy w świecie i jak przyczyniamy się do obrony świata Zachodu przed upadkiem w wyniku naporu ciemnych sił ze wschodu. Oby tej narracji w Polsce było jak najmniej, niech ona się przesuwa rzeczywiście na Ukrainę, gdziekolwiek. Chętnie po prostu potraktowałbym to jako towar eksportowy.
Szukając klamry, którą będziemy powoli zamykać to dzisiejsze spotkanie, znalazłem ją gdzieś pomiędzy pojęciami percepcji, szukania własnego miejsca, autodefinicji, bo trochę o to się dzisiaj i spieramy i rozmawiamy, prawda? Jak różni aktorzy w sporach politycznych, w konfliktach widzą siebie, swoje posłannictwo, miejsce i tożsamość. I kończąc, zapytam cię też o spór, który jest bardzo aktualny dzisiaj, o rozwój Polski, o inwestycje, ale też o stosunek do głównego nurtu polityki europejskiej i amerykańskiej. Słowem o to, czy stać nas na suwerenność, czy nie stać nas na brak suwerenności. I o to, czy takie modne pojęcie jak lewarowanie się jednymi przez drugich, triangulowanie, szukanie własnej drogi, to tylko takie intelektualne buzzwordy w Polsce, a koniec końców jesteśmy skazani na to, co i czego oczekują od nas większe potęgi, czy może jednak jest dla nas takie miejsce, taki model rozwojowy, taki model strategiczny, który pozwala nie być tylko wykonawcą cudzych planów, albo nie być tylko skazanym na przeznaczenie, które wyznacza dla nas geografia.
Jestem głębokim zwolennikiem tezy Bartłomieja Sienkiewicza, którą on gdzieś tam promuje w swojej publicystyce, tezy, która mówi o tym, że to siła Polski w tych asymetrycznych sojuszach, czy asymetrycznym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, ona będzie wynikała z tego, jak bardzo silne państwo stworzymy. Jak dużo tkanki mięśniowej w tym państwie zostanie wytworzonych, jak skuteczne, liczne i efektywne siły zbrojne pobudujemy. To samo, w ogóle sojusze asymetryczne nie są czymś nadzwyczajnym i niespotykanym na świecie. To jest w zasadzie bardziej norma niż wyjątek od tej normy. Izrael tworzy sojusz asymetryczny ze Stanami Zjednoczonymi, Tajwan, Korea Południowa i pozycja tych państw w tych sojuszach asymetrycznych zależy od tego, co są w stanie zaoferować jako partner dla Stanów Zjednoczonych, czy będą dostawcą bezpieczeństwa, czy biorcą tylko bezpieczeństwa. Jaki będzie balans pomiędzy właśnie rolą dostawcy tego bezpieczeństwa a odbiorcą? Czy to będzie po prostu wiszenie na klamce właśnie wielkiego aktora, jakim są Stany Zjednoczone, czy też zaprezentowanie mocy pewnej właśnie chociażby w projekcji siły poprzez zbudowanie ogromnych sił lądowych, czy wojsk pancernych, które będą taką pięścią na wschodniej flance NATO. No tylko nikt nas nie zlewaruje w sposób magiczny w stosunku do supermocarstwa. Jedyne, co możemy zrobić, wzmacniając swoją pozycję w relacji do Stanów Zjednoczonych, to budować struktury państwowe, budować instytucje, budować siły zbrojne, promować zdrowy militaryzm, że odwołam się do Menachema Begina, i tylko w ten sposób będziemy atrakcyjnym partnerem dla dużego gracza, który będzie postrzegał Polskę jako atrakcyjny podmiot w takim sojuszu asymetrycznym. No Tajwan jest tutaj takim przykładem, tworzy swoją doktrynę obronną w oparciu o miks pewnego działania właśnie partyzancko-nieregularnego z działaniem w sferze wysokich technologii i doskonale operującej artylerii w armii w Tajwanu. Tajwan dostarcza mikroprocesory, jest bardzo istotnym ogniwem w takim pojmowaniu przez Amerykanów rewolucji technologicznej. Korea Południowa też, no, mimo tego, że nie jest też państwem w pełni praworządnym, tylko państwem opartym o pewien klientelizm, czebole, pewien specyficzny system gospodarczy, mimo wszystko Korea Południowa była w stanie wygenerować własny przemysł zbrojeniowy, który jest atrakcyjny dla reszty świata. Nowoczesne czołgi, zestawy artyleryjskie, samoloty. Izrael jest partnerem dla Amerykanów w dziedzinie wysokich technologii. Przecież w zasadzie znaczna część software'u, która znajduje się w uzbrojeniu produkowanym przez Amerykanów, pochodzi z Izraela. Firmy izraelskie go produkują. Izraelczycy byli w stanie sami wytworzyć software do swojej wersji FA-35, czyli są jedynym państwem na świecie, któremu Amerykanie nie mogą tego FA-35 uziemić, bo mają swój własny software, czyli krótko mówiąc kupili sobie smartfona i sami do niego dobudowali system operacyjny. I Polska też, jeżeli chce odgrywać w tym sojuszu asymetrycznym jakąś rolę podmiotową, no to nie wystarczy przyjmować ambasadora amerykańskiego, tak jak Adam Bodnar w ministerstwie i cieszyć się z tego, że można sobie zrobić zdjęcie w sumie z niskiej rangi urzędnikiem amerykańskim, tylko po prostu ta atrakcyjność państwa musi wynikać z bebechów, które sami będziemy w stanie wygenerować z mięśni, z instytucji i z siły, którą sami będziemy w stanie wytworzyć ciężką pracą mieszczańską, nudną, prozaiczną która nie jest może spektakularna, ale która na jak mawiają anglosasi, na końcu dnia, używając tego z modnego ostatnio sformułowania, na końcu dnia nam się skeszuje, na końcu dnia będzie po prostu elementem, który będzie pozycjonował 40-milionowe państwo jako atrakcyjny podmiot w sojuszach asymetrycznych.
Ja wiem, że ty jesteś zwolennikiem bardziej optymistycznej, czy takiej pozytywistycznej wizji i nie chcę ci jej zaburzyć, ale uważam, że trochę krzywdzące może być dla nas zestawienie z Koreą Południową, Izraelem czy Tajwanem, bo wiesz, gdy krzywda dzieje się Korei Południowej... Słucham?
Za dużo demokracji jest w Polsce. Wszystkie trzy wymienione państwa mają bardzo specyficzny stosunek do demokracji liberalnej. Przypomnę tego, że w Izraelu obowiązuje cenzura wojskowa i powszechny pobór dla obywateli obojga płci. Tajwan no też jakby nie zaczynał za dobrze z Chiang Kai-shekiem i późniejsze elity polityczne też nie słynęły z uwielbienia dla demokracji, podobnie zresztą jak Korea Południowa. Może to my jesteśmy zbyt bardzo tutaj zanarchizowanym narodem i społeczeństwem.
Im więcej presji na granicach państwa, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że będzie ono demokratyczne, bo to też tak działa. No i pytanie, czy powszechny pobór do wojska jest niedemokratyczny, w końcu armia obywatelska przez wiele jest traktowana jako jeden w ogóle z fundamentów poczucia, że jesteśmy właścicielami państwa i go bronimy, a nie jego poddanymi, branymi do wojska jak za cara.
Zgadza się. Kuba, przerwałem ci, przepraszam. Dokończ myśl, bo po chamsku wciąłem się w twój tok rozumowania.
Dobrze, kosztowało nas to 90 minut, ale ludzie w końcu zobaczyli tego prawdziwego, asertywnego, chuligańskiego Zbycha, a nie tego, który mówi piękne, okrągłe słowa. Moja polemika dotyczyła tego, że gdy dzieje się krzywda Izraelowi, Korei Południowej albo Tajwanowi, to informacja ta nie schodzi z pierwszych stron amerykańskich gazet. Mam obawę, że gdy Polsce działa się krzywda, to wciąż byłoby to relegowane do kolumny niedemokratyczne peryferia przeżywają pewnego rodzaju kryzys, bo nie leżymy w regionie o tak strategicznym znaczeniu, czy o znaczeniu, które Amerykanie sami uznawaliby za tak ważne dla swoich interesów. To jest, myślę, ta różnica. I w moim przekonaniu, nie musisz się ze mną zgadzać, nie? Na tym polega trochę polemika, że chcę powiedzieć coś kompletnie w poprzek czy wbrew, ale moim zdaniem trochę możemy sobie krzywdy zrobić, jak zaczniemy sobie roić, że kiedykolwiek będziemy mieli na tej mapie strategicznej świata, jaką widzi Waszyngton, znaczenie porównywalne z tym, jakie ma Morze Południowochińskie, Morze Czerwone, czy... Co było trzecie? Korea, Tajwan i Izrael, bo Bałtyk po prostu w tym klubie nigdy nie będzie.
Nie no, masz rację, zdecydowanie. To jest region, wschodnia flanka nie jest tak newralgiczna dla Amerykanów, ale z drugiej strony wyobraź sobie sytuację, w której Amerykanie odpuszczają tutaj tą wschodnią flankę. Ja jestem pewien, że to byłby dzień, w którym Arabia Saudyjska, Egipt, Korea Południowa i Tajwan zaczęłyby swój po prostu program nuklearny. Także to by ten świat zmieniło radykalnie. Także może to nie jest tak newralgiczny obszar jak Bliski Wschód czy Azja Południowo-Wschodnia, ale mimo wszystko bardzo istotny dla utrzymania amerykańskiej hegemonii i dla przedłużenia kolejnego cyklu hegemonicznego, o których pisał Wallerstein.
No ja bym jednocześnie nam zawsze rekomendował, żebyśmy robili wrażenie, że jesteśmy bardzo zachodni, bo uważam, że zawsze lepiej jest wydawać pieniądze i umierać za ludzi, których się odbiera jako podobnych do siebie, prawda? Na ludzi takich jak my spadają bomby, a nie na jakąś Rurytanię, gdzie chłopi na drabiniastych wozach zmierzają, żeby popełnić kolejny pogrom. Jakub poświęcił swoje końcowe pytanie, żeby domknąć wątki polskie. Ja bym to zrobił, żeby domknąć wątek ukraiński. Wyobraźmy sobie, że pracujemy na scenariuszach, jakbyśmy teraz siedzieli w Rand Corporation i wymienię je od najlepszego do najgorszego i poprosiłbym, żebyś powiedział, który twoim zdaniem jest najbardziej prawdopodobny. i co z tego wyniknie.
Najgorsze jest to, że kurczę, to wszystko zostanie w tym internecie i potem będziecie mnie rozliczać za jakiś czas.
Nie tylko my.
No właśnie.
Ale wyobraźmy sobie takie scenariusze. Rysuję je grubą kreską. Jeden nazwałbym roboczo afgański. I to jest najlepszy scenariusz. Rosjanie wchodzą na Ukrainę, wojna jest krwawa, jest długa, ale ostatecznie muszą z niej wyjść i wychodzą skompromitowani. Być może nawet władza kremlowska nie jest w stanie przetrwać tego rodzaju kompromitacji. Scenariusz drugi, pośredni, scenariusz fiński. Czyli jak Finlandia u kresu kariery Mannerheima, no, trzeba było oddać część terytorium, Wyborg leży po drugiej stronie granicy, ale pozostała niepodległa, sama decydowała o swoim losie, w reglamentowany sposób integrowała się też z Zachodem, czego ostatni rozdział oglądamy dopiero teraz. No i scenariusz najgorszy, który bym określił jako gruziński, czyli terytoria są zajęte, nikt tego nie uznaje, ale też nie ma żadnej nadziei ich odzyskania i taka Ukraina, której kilkadziesiąt procent terytorium jest pod rosyjskim panowaniem, no nie może być przyjęta do NATO, nie może być przyjęta do Unii Europejskiej, jest trwale zdestabilizowana, no i prędzej czy później ktoś tam dochodzi do władzy, kto mówi, słuchajcie, na Zachód i tak nie pójdziemy, no dogadajmy się z tą Rosją na tych czy innych warunkach i zaczyna w taki powolny, ale jednak odczuwalny sposób reintegrować się z ruskim mirem. Z tych trzech wariantów, od najlepszego do najgorszego, który twoim zdaniem teraz jest najbardziej prawdopodobny?
Generalnie mam wrażenie, że Ukraina już powoli wytwarza swój własny wariant rozwiązania tego konfliktu, wariant ukraiński tak naprawdę, wariant takiego turbo Donbasu, który gdzieś tam zostanie na dłużej z Ukrainą. Niestety bardzo niekorzystne z punktu widzenia postrzegania finału tego, co się dzieje na Ukrainie, były wydarzenia w Górskim Karabachu, czyli takiego przy cichej akceptacji dużych graczy międzynarodowych zaaprobowano aneksję tak naprawdę. I to jest, czyli krótko mówiąc, uregulowanie jednego z tych właśnie zamrożonych konfliktów po upadku z ZSRR. To, co dla Ukrainy jest realne, to jest po prostu rzeczywiście i chyba idzie to w tym kierunku, no to jest właśnie zamrożenie tej wojny na bardzo długiej linii rozgraniczenia, biegnącej od Kupiańska przez Bachmut, Awdijówkę, gdzieś tam w rejonie Wołnowachy, na Zaporoże i kończący się właśnie na dolnym biegu Dniepru. No przy czym to jest bardziej pytanie o to, czy z tego wariantu Turbo Donbas, czyli zamrożenia konfliktu na dużym obszarze, czy da się stworzyć mechanizmy, które uniemożliwią Rosji kolejną inwazję na Ukrainę? Krótko mówiąc, czy Ukraina będzie w stanie wygenerować taką presję na wspólnotę międzynarodową, żeby nie będąc pełnoprawnym członkiem NATO, uzyskać gwarancje międzynarodowe, trwałe gwarancje międzynarodowe w postaci umów dwustronnych z ważnymi graczami na świecie, takimi jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone czy Niemcy, gwarancje bezpieczeństwa, które po prostu pozwolą jej się skutecznie obronić przed ewentualną kolejną agresją na dużą skalę ze strony Rosji. Jeśli chodzi o przewidywanie tych wariantów dla Ukrainy, to niestety nie wierzę w pełną integrację tego państwo ze strukturami euroatlantyckimi. W sensie mam wrażenie, że Ukraina będzie państwem wiecznie stowarzyszonym z tymi strukturami, właśnie z racji pewnej problematycznej struktury tego konfliktu, który gdzieś tam może pójść na zamrożenie. Ale ciągle w tych wariantach, w tych scenariuszach, które teraz kreślimy, to jest scenariusz wybitnie ukraiński, w sensie nie oparty o doświadczenia historyczne, tylko wytworzony ekskluzywnie właśnie dla Ukrainy, właśnie ten wariant Turbo Donbasu, gdzieś tam z taką próbą wiecznego stowarzyszenia, dopuszczania do pewnych obszarów jednolitego rynku w Unii Europejskiej, ukraińskiej gospodarki, czy też gwarantowania tego bezpieczeństwa dla Ukrainy nie poprzez pełne członkostwo w NATO, ale poprzez właśnie umowy dwustronne zawierane z ważnymi państwami NATO, takimi jak Stany Zjednoczone, czy Wielka Brytania, czy Niemcy. Także raczej spodziewam się, że to w tym kierunku podąży. Nie będzie to wariant spektakularny, raczej nudny, z koniecznością wczytywania się w przypisy, w analizowanie szczegółów, a nie w spektakularny koniec wojny i spektakularne zwycięstwo którejś ze stron.
Dzięki za tę wypowiedź i za twój czas, ale dobra tradycja, która w naszym podcaście obowiązuje, mówi też, że nie możemy się pożegnać bez left komendacji, czyli polecenia jakiejś dobrej książki, komiksu, opracowania, analizy, filmu, serialu albo innej rzeczy, przy której upływa twój czas albo którą uważasz za wartościową dla naszych słuchaczy i słuchaczek. I o to właśnie w tym tradycyjnym segmencie chcielibyśmy cię zapytać.
No dobra, to wobec tego, skoro nawiązałem już do Mackiewicza, to jeśli chodzi o rozczarowania właśnie takich narodów, czy powiedzmy środkowoeuropejskich, wschodnioeuropejskich, to ja gorąco polecam powrót do kontry, do Józefa Mackiewicza, do naprawdę dobrej lekcji realizmu, jeśli chodzi o myślenie o sprawach międzynarodowych, o wojnie, czy też do opowiadań Mackiewicza, takich jak Zbrodnia w Dolinie Rzeki Drawy. To jest mocno postrzegany jest reportażysta, autor mocno na prawo, błędnie zresztą. To jest po prostu bardzo, bardzo dobry reportażysta, dziennikarz, publicysta, pisarz. Także jeśli mam okazję, to polecam zdecydowanie kontrę, do której w rozmowie z wami nawiązałem.
Potwierdzam, Józef Mackiewicz wielkim pisarzem był.
No, a inny niemałego formatu publicysta, dziennikarz i reportażysta był z nami tutaj dzisiaj, Zbigniew Parafianowicz. I nie mam na myśli tylko tej formy bokserskiej, którą Zbychu trenuje, ale świetną ostatnią książkę i świetną pracę, zarówno dziennikarską, jak i tą podcastową, w raporcie międzynarodowym z Witkiem Juraszem, którego jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy. Życzymy szybkiej i skutecznej rekonwalescencji i równie szybkiego spotkania w tym gronie.
Dziękuję panowie, to był zaszczyt i przyjemność. Pozdrawiam też przy okazji Witka Jurasza, życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia.
Dzięki, nie rozłączaj się jeszcze z nami, a my żegnamy się ze wszystkimi, którzy spędzili z nami te blisko 2 godziny. Naprawdę świetna rozmowa. Jeżeli chcecie takich więcej, zajrzyjcie na patronite.pl/DLR i wybierzcie jeden z progów wsparcia, który uprawnia was nie tylko do zaproszeń na spotkania z nami, cyklicznego newslettera, ale także dogrywek do rozmów takich jak ta i pomaga nam rozwijać ten program i jego kolejne formaty. A ja żegnam się już tradycyjnym dzięki i do zobaczenia niebawem.